Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich Państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Oświaty i Kultury i Komisji Ochrony Środowiska. Nie wiem, gdzie jest Pana Burmistrza i zastępcy, nie będzie dzisiaj? Powinni być. Witam wszystkie służby, przedstawicieli służb i Pana Burmistrza i jednostek pomocniczych. Witam wszystkich radnych, Panią Protokolant. Przechodzimy do posiedzenia komisji. Radni otrzymali wraz z podanymi tematami posiedzenia porządek obrad. Odczytam teraz porządek obrad. Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 29 lutego 2016 roku, wypracowanie stanowiska dotyczącego oceny działalności Domu Kultury oraz funkcjonowanie bibliotek. W punkcie trzecim sprawy różne i organizacyjne. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Komisja Oświaty.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza, kto jest za, proszę podniesienie ręki.
Komisja Ochrony Środowiska. 4 za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu pierwszego. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji w dniu 29 lutego 2016 roku. Projekt uchwał nr 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przystąpienia gminy Ozimek do projektu pod nazwą Klucze do Przyjaźni, realizowanego w ramach programu Interreg w Republika Czeska Polska 2014-2020. Przekraczamy granice. Zawarty w druku nr 1. Tu o głos proszę Pani Anna Bachłaj. Dziękuję.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, planujemy przystąpić do projektu. Miasto partnerskie, czeskie miasto partnerskie Rymarzów poprosiło nas o realizację wspólnego polsko-czeskiego projektu. Partnerem wiodącym w tym projekcie będzie miasto Rymarzów. My będziemy partnerem wspomagającym. Projekt zakłada czas okres maj 2016, grudzień 2017, czyli 2 lata budżetowe, w ramach którego będziemy chcieli podtrzymywać i integrować grupy społeczne na różnych szczeblach. Począwszy od młodzieży, od dzieciaków przedszkolnych, poprzez młodzież szkolną, seniorów, grupy działające przy Domu Kultury. W ramach projektu, projekt został podzielony na 10 takich kluczowych zadań, w ramach których każde miasto chciałoby przeprowadzić te działania takie ukierunkowane na współpracę transgraniczną, bo taki jest też program, w ramach którego chcemy aplikować o środki. Należałoby tutaj powiedzieć, że miasto Rymarzów jako partner wiodący zaprojektowało sobie 49 takich spotkań, w ramach których będziemy wysyłać do nich różne grupy społeczne. Natomiast gmina Ozimek ma zaplanowanych 13 takich akcji. Jeżeli chodzi o budżet, to dofinansowanie w ramach tego projektu to jest 85% do 85% kosztów kwalifikowalnych. Na tą chwilę założenia budżetowe wyglądają tak, że miasto partnerskie Rymarzów koszty kwalifikowalne wyliczyło na poziomie 376 tysięcy euro. My na poziomie 71 tysięcy euro, co mniej więcej w przeliczeniu stanowi 300 tysięcy złotych. Założenie jest takie, żeby w 2016 roku wykorzystać środki w wysokości 100 tysięcy, w 2017 200 tysięcy. Rozliczamy się tutaj najprawdopodobniej w systemie kwartalnym. To zostanie określone dopiero w umowie o dofinansowanie, czyli wydajemy środki, a po 3 miesiącach miejscach, składamy raporty o płatność i uzyskujemy refundację tych środków. Co ważne, miasto partnerskie Rymarzów wystąpiło do nas z takim wnioskiem i chciałabym tutaj tylko jakby podkreślić, że w poprzednim okresie programowania, kiedy ten program nazywał się Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej, my poprosiliśmy miasto Rymarzów o też udział w takim wspólnym projekcie i ten w ramach tego projektu gmina Ozimek była miastem wiodącym i przeprowadziła remont domu kultury. Dziękuję.
Dziękuję. Witam jeszcze pana zastępcę burmistrza Jarosława Witę. O głos proszę tu przewodniczący Komisji Dużo Gospodarczej.
Ja mam pytanie dotyczące kosztów dla budżetu 2016, bo słyszeliśmy 85%, słyszeliśmy kwoty. Jak w tym roku to będzie wyglądało? Ile musimy wnieść swojego wkładu? Ile pieniążków trzeba będzie przewidzieć na te działania?
Wkład własny to jest te 15%, z tym, że tak jak powiedziałam, wydajemy, a po 3 miesiącach będziemy mieli refundację środków. Natomiast co do zabezpieczenia finansowych spraw, to poproszę tutaj panią skarbnik o zabranie głosu.
Proszę jak najbardziej.
Proszę Państwa, ja ten projekt uchwały zaopiniowałam z uwagami w związku z tym, że w bieżącym roku budżetowym powinniśmy zabezpieczyć kwotę 100 tysięcy złotych. Te 100 tysięcy złotych możemy zabezpieczyć tylko i wyłącznie uwalniając część środków z poręczenia pożyczki do PGKM-u. I jak Państwo wiecie, są niedofinansowane inne nasze zadania, także te zadania też czekają na wsparcie finansowe z tego źródła. Dlatego myślę, że trzeba się zastanowić nad współfinansowaniem tego projektu. Co prawda, nie wiem czy tu Pani Wachłaj mówiła, niektóre imprezy, które są ujęte w tym projekcie, są i tak w naszym budżecie zapisane. Tutaj mówię o spotkaniach seniorów, spotkaniach dzieci i młodzieży z naszych szkół i przedszkoli chyba, prawda? Także dlatego moja... I dni Ozimka w 2017 roku. Ja na razie mówiłam o 16. Także dlatego opiniowałam z uwagami. Dziękuję.
Tak, proszę. Wobec powyższego mam pytanie, jakie imprezy mają być sfinansowane w ramach tego mechanizmu, bo rozumiem, że to są środki pozyskane na wydarzenia kulturalne, które mają mieć miejsce w 2016 roku. Stąd pytanie, jakie?
Ale konkretnie jakie wydarzenia? Jakie zadania?
Rozumiem, że chcecie współfinansować, po prostu pozyskać środki na finansowanie tych imprez, które już mamy w 2016 roku w programie, tak?
Nie, niektóre.
To te, które prosiłbym, o jakie imprezy chodzi?
No to tak jak mówiliśmy, generalnie ukierunkowane na wymianę polsko-czeską między przedszkolakami i młodzieżą szkolną. Czy pan prosi mnie konkretnie z nazwy?
Nie, tylko o to, jakie w planie naszym powiedzmy pracy, nie wiem, Dom Kultury zbiera taki plan, który mówi o jakie imprezy cykliczne co roku są organizowane. I ja chciałem tylko i wyłącznie uzyskać informację, które z tych imprez, które będą, czy to będą, nie wiem, Dni Ozimka, będą na przykład współfinansowane. I o to mi chodziło w moim zapytaniu.
Dni Ozimka, ale w przyszłym roku. Nie w tym roku. A w tym roku to tak jak Pani tu powiedziała, wymiana dzieci i młodzieży i o ile pamiętam, seniorów i konkursy przedświąteczne przed Bożym Narodzeniem w tym roku. Dziękuję.
Dziękuję. Radny Bąk, proszę.
A czy na przykład wyjazd sportowy, który mamy zaplanowany za miesiąc na turniej do Czech, z tego będzie finansowany, czy nie?
Nie może, dlatego tak? Że w marcu dopiero byśmy składali wniosek, a przynajmniej 4-miesięczna jest ocena tego wniosku. I potem jeszcze kolejny czas na podpisanie umowy.
Czy te 100 tysięcy z tym, że zwrot 85%, jak dobrze rozumiem, czyli 15 tysięcy wydajemy swoich środków. Czy te imprezy wszystkie są już przewidziane, czy ma to jakiś charakter otwarty jeszcze?
To jeszcze trwają prace nad projektem, jeszcze ma charakter otwarty.
Kto się tym zajmuje?
Ja.
Okej, dziękuję.
Są pytania jeszcze w tym temacie? Jeżeli nie ma, radny Widzak, proszę.
To pani skarbnik, bo pani tutaj mówiła o pewnych zastrzeżeniach, że nie ma tych środków, bo pani mówiła, że pani ten tekst opiniowała z uwagami, ale pani uwag tutaj nie ma. Czy mogłaby pani przytoczyć konkretnie? No mówiła pani, to co pani mówiła, tylko nic więcej. Czyli jeszcze jedno konkretne pytanie. Stać nas na to wszystko, czy nie?
W przypadku, gdy będzie pełna realizacja dochodów budżetowych, czyli wszyscy podatnicy, którzy powinni płacić, będą płacić, to wtedy jest nas stać, żeby zrobić, sfinansować całość tego projektu. Dziękuję. Mogę? To znaczy, te nasze pytania są tutaj zasadne, dlatego że za chwilę, kiedy zostanie podjęty temat funkcjonowania, oceny funkcjonowania Domu Kultury, wówczas będziemy mówić, że rzeczywiście w tym roku już brakuje pieniędzy na działalność statutową. Zarówno placówki, jaką jest Dom Kultury, jak i też Miejskiej Biblioteki Publicznej. Także my będziemy jako radni tutaj wnioskować o dofinansowanie działalności tej placówki. Dziękuję.
Proszę pani skarbnik.
O tym pamiętamy, o tym dofinansowaniu, bo jeżeli będzie uwolnienie części poręczenia, będzie to kwota około 320 tysięcy złotych i z tej części tutaj chcemy zaproponować Państwu zwiększenie środków na działalność statutową Domu Kultury i Bibliotek łącznie około 100 tysięcy złotych. Pozostałe środki planowaliśmy wcześniej przenieść na projekty i modernizację dróg, o czym mówiliśmy, z tym, że no, nie wszystkie drogi w jednym kwartale będziemy robić, także można powiedzmy podzielić tą pozostałą część 100 tysięcy na projekt, o którym tutaj mówimy i 100 tysięcy na projekty dróg, a w następnym kwartale, uwalniając kolejną kwotę poręczenia, można uzupełnić 100 tysięcy, które żeśmy wcześniej, gdybyśmy teraz nie dali w miesiącu marcu na projekty dróg. Taką widzę perspektywę propozycji podziału tych środków. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Przewodniczący Klesz.
Tylko możemy uwalniać kwartalnie, ponieważ tam jest kwota 1 267 000, ale nie można jednorazowo, ponieważ tak jak idzie spłata pożyczki przez PGKiM, jeżeli ona jest terminowa zgodnie z harmonogramem, wtedy uwalniają się nasze środki. Nie można wcześniej uwolnić poręczenia, jeżeli jeszcze jest przed terminem spłaty według harmonogramu. Dziękuję.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że jeśli to mają być imprezy, które tak czy inaczej mają się odbywać, to chyba dobrze wystąpić o dofinansowanie i zrobić te imprezy nie ze swoje pieniądze, nie?
Dziękuję pani Bochy, proszę.
Ja jeszcze chciałabym Państwu tylko jakby upublicznić, może nie problem, ale zasadność jakby realizacji takiego projektu, który jest uwarunkowany tą naszym aktem partnerstwa podpisanym z miastem Rymarzów. Proszę mieć na względzie choćby taki fakt, że no mówię, w poprzednim okresie, kiedy to my chcieliśmy pozyskać znacznie większe nakłady finansowe na realizację projektu, miasto partnerskie Rymarzów podpisało nam taki akt porozumienia na realizację wspólnego projektu. To jest jakby jedna rzecz. No i druga taka, że to nie jest tak, że zamrażamy całe te 100 tysięcy. Ten okres rozliczenia kwartalny, no powiedzmy w plus minus 30 dni, które powoduje jakby na wypłatę środków na konto gminy, no w pewien sposób daje nam tą taką płynność projektową.
Dziękuję. Ja mam pytanie do pani skarbnik nawiązujące do informacji przed chwilą pozyskanych. Może pani powiedzieć, co ile PGKM spłaca swoje należności dotyczące tego kredytu? Mówimy tutaj, nie wiem, kwartalnie, półrocznie. Jakie to są czasowe okresy pomiędzy uwalnianiem kolejnych transz środków, które możemy zagospodarować?
Harmonogram jest miesięczny spłaty, tak.
Dziękuję.
Pan Radny Wizda, proszę.
Ja bym nie chciał, żeby tutaj ktoś odniósł wrażenie, że jesteśmy przeciwni, że jesteśmy przeciwni temu projektowi. Po prostu chcieliśmy wiedzieć, jak zniesie to budżet. Skoro pani skarbnik nam tutaj powiedziała, że jest to realne, więc nie widzę po prostu problemu, żeby nie przyjąć tego projektu uchwały.
są jeszcze pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 19 przez 16 Rady Miejskiej w Łozimku w sprawie przystąpienia gminy Łozimek do projektu pod nazwą Klucze do przyjaźni realizowanego w ramach programu Interreg Republika Czeska Polska 2014-2020 przekraczamy granice. Zawarty w druku nr 1. Przepraszam.
Komisja Oświaty. Bardzo proszę. 4 osoby za. Dziękuję.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Kto jest za? 4 osoby za. Ktoś jest? 5 osób za.
Komisja Ochrony Środowiska. 4 osoby za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego uchwał. Nr 19 przez 16 Rady Miejskiej w Łozimku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łozimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zawarte w druku nr 1. Tu o głos proszę panią Dorotę Kowalczyk. Dziękuję.
Na samym początku chcę wyjaśnić taki trochę dziwną sprawę. Miesiąc temu uchwalaliśmy uchwałę, którą w tej chwili zmieniamy na nową uchwałę. Jak przedkładaliśmy projekt tej uchwały miesiąc temu, bazowaliśmy na danych, które mieliśmy z przedszkoli z końcówki roku 2015. Wtedy pytając rodziców, jaka będzie ich decyzja odnośnie powsłania sześciolatków do szkoły, bo myślę, że całego zamieszania z reformą i z posyłaniem 6-7-latków do szkoły, ja nie będę tutaj wyjaśniała, wszyscy ją znamy, to wtedy mniej więcej połowa rodziców deklarowała się, że do pierwszej klasy dzieci wyśle. I wtedy nie mieliśmy sygnałów z przedszkoli, że może nam zabraknąć miejsc dla nowych dzieci, reszty czterolatków aktualnych i trzylatków, które do przedszkola chciałyby od nowego roku szkolnego chodzić. Ale się okazuje, że z biegiem czasu liczba rodziców, którzy chcą posłać dzieci do pierwszej klasy się zmniejsza i te kryteria, które uchwaliliśmy miesiąc temu, naszym zdaniem nie pozwolą na jednoznaczny wybór dziecka przy przyjęciu do przedszkoli, bo tak one zostały skonstruowane, że może być kilkoro dzieci czy kilkoro rodziców, którzy mają taką samą liczbę punktów i jak tu wtedy wybrać dziecko, jak się ma jedno, dwa, w każdym razie mniejszą liczbę miejsc niż chętnych na to miejsce w przedszkolu. Ustawa o systemie oświaty pozwala na wprowadzenie kryterium dochodowego. Jest ono ściśle określone w ustawie o systemie oświaty, czyli nie można sobie było przyjąć innego kryterium dochodowego, na przykład z poprzedniego miesiąca czy z trzech miesięcy, tylko może być to kryterium dochodowe, które w tym projekcie jest zaproponowane. I naszym zdaniem ono już jednoznacznie jakby ustawia kolejność wniosków o przyjęcie do przedszkola i pozwoli na dokonanie rekrutacji zgodnie z zasadami. To tak na początek.
Dziękuję. Pani radna Kożur, proszę.
Ja mam pytanie do pani dyrektor. Szacunkowo według przeprowadzonych rozmów dla ilu dzieci by brakowało miejsc? Bo wie pani co, pani dyrektor, bo mnie zastanawia. Przedszkoli nie ubyło, nie zamknęliśmy. Więcej kiedyś dzieci się rodziło i byliśmy zadowoleni. Wszystkie dzieci się pomieściły. I teraz ja patrząc z boku, nie widzę problemu, żeby nagle dzieci nie można było przyjąć wszystkich, którzy są do przedszkoli.
Ja przedstawię pewne dane, które na dzień dzisiejszy mamy. I które mogę... Nie, mam. Na dzień dzisiejszy, kiedy do przedszkola chodzą dzieci w wieku do 5 lat, ponieważ wcześniej jeszcze nawet wszystkie sześciolatki chodziły do przedszkola, w tej chwili te, które dzieci, które kiedyś byłyby w przedszkolu, już są w szkole, to mamy wolnych miejsc w przedszkolu, bo ja o tym powiem, bo w sumie wszystkie dzieci, które chciały się dostać do przedszkola, w roku szkolnym 15-16 do tego przedszkola się dostały. 20 dzieci, 2,5-letnich jest również w przedszkolu, bo taka możliwość istnieje, że 2,5-latek, jeżeli już jest do tego przygotowany, to do przedszkola może iść. I wolne miejsca w tej chwili, które są, to w przedszkolu numer 1, to jest w tej chwili 2 dzieci, 2 wolne miejsca i po odejściu 7-latków, które muszą odejść do szkoły, bo one zostały rok temu odroczone, tych wolnych miejsc będzie 5. Zakładając, że wszystkie 6-latki zostają w szkole, w przedszkolu. W przedszkolu numer 2 w tej chwili jest wolnych miejsc 6, po odejściu 7-latków 8. W przedszkolu numer 4 w tej chwili jest 1 wolne miejsce. Po odejściu 7-latków będzie tych miejsc wolnych 7, plus istnieje ta możliwość powrotu i otwarcia jeszcze jednego dodatkowego oddziału, który w zeszłym roku już nie był potrzebny, więc nie został zorganizowany. Jest to oddział dodatkowy dla 16 dzieci. Ja mówię o Ozimku, bo generalnie problem dotyczy Ozimka i Krasiejowa. Uważam, że nie ma problemu w Szczedrzyku, ponieważ tam na dzień dzisiejszy chodzi do przedszkola 28 dzieci, czyli jeżeli będą chętni, to spokojnie do przedszkola się dostaną. Problemu nie ma w Dylakach, gdzie również jest niecałe 40 dzieci chodzących do przedszkola, czyli myślę, że 3-latki, które będą się chciały dostać do przedszkola, też się dostaną. Mówię, problem jest w Krasiejowie, gdzie jest 100% 50 miejsc zajętych przez przedszkolaków i ewentualnie Ozimka, o których dane, które tutaj przytoczyłam. Także generalnie mamy wolnych miejsc 20. Dzieci, które mają 3-latka i powinny opuścić żłobek, tych dzieci jest 26. Nie wszystkie 4-latki chodzą do przedszkola. Około 34-latków rok temu rodzice, wtedy oni byli 3-latkami, nie wszyscy wtedy dziecko do przedszkola posłali. Tak wygląda statystyka i stąd się przygotowujemy na wypadek, gdyby tych miejsc w przedszkolu nie było. Oczywiście staramy się robić wszystko, żeby zapewnić miejsce każdemu dziecku i żeby jakby ten argument nie był potrzebny. W zeszłym tygodniu pan burmistrz z moim zastępcą spotkał się z rodzicami w przedszkolu w Krasiejowie. Była pani dyrektor, był nauczyciel ze szkoły, pani dyrektor ze szkoły, były wszystkie odpowiadali i wszyscy na pytania rodziców i wyjaśniali i namawiali do posłania dzieci do szkoły. W tym tygodniu są 3 spotkania w Ozimku. Dzisiaj pierwsze jest w przedszkolu numer 4, jutro jest w przedszkolu numer 1 i w czwartek jest w przedszkolu numer 2. Tak samo będą dyrektorzy szkoły podstawowej numer 1, numer 3, nauczyciele z grup 6-letnich w danym przedszkolu. Będziemy znowu tłumaczyć, będziemy odpowiadać na pytania, będziemy namawiać i będziemy prosili rodziców o to, żeby do końca lutego jakby dyrektorowi zadeklarowali, że na pewno są na nie, już są w 100% przekonani, bo o tym świadczy jakby sam stopień gotowości szkolnej dziecka. Tacy rodzice, którzy są na pewno na tak i tacy rodzice, którzy uzależniają posłanie dziecka do pierwszej klasy w zależności od tego, jakie warunki my mu w tej pierwszej klasie zapewnimy, czyli ile będzie liczyła klasa, jakie ewentualne zajęcia, które dziecko ma w przedszkolu. I my oczywiście na takich spotkaniach, które się dopiero zaczynają, kiedy my nie mamy żadnych danych, my tam na takie pytania w ciągu tego tygodnia nie udzielimy. Natomiast po zebraniu wszystkich danych przygotujemy jakby projekt sieci i projekt organizacji pierwszych klas. Przedstawimy rodzicom 6-latków w przedszkolach i wtedy będziemy wiedzieli, jak wygląda nasz rok szkolny 15-16. 16-17, przepraszam.
Dziękuję. Jest taka refleksja, bo nasz rząd tutaj akcją 500+ zapomniał o jednej rzeczy. Mówi się cały czas o młodych małżeństwach, o zniżu demograficznym. jak te małżeństwa mają po prostu teraz, młode małżeństwa mają w to życie wkraczać, jak już na starcie mają problem z przedszkolami, z żłobkami. Jaka to jest zachęta dla tych młodych ludzi? I się nie dziwię, że ci ludzie później za granicę wyjeżdżają. Jeżeli... Znaczy ja mówię ogólnie, nie? Że... Mówię ogólnie, nie? Tak reasumując. Proszę.
Czy ja mam pytanie, bo zmieniamy kryteria po to, żeby jednak przesiać te dzieci w Krasiowie i w...
Nie. Kryteria nie, bo ja mówię, może
po to
się...
są kryteria, tak? Jak dobrze rozumiem.
Kryteria mamy tak ułożone, że w przypadku, jeżeli to jest... Dzieci sześcioletnie w tym przedszkolu są, tu się może pojawić jakiś zbłąkany nowy obywatel nasz, który się nagle pojawia i trzeba mu miejsce zapewnić. Pięciolatki też powinny być już w przedszkolu, bo one już miały ten obowiązek szkolny. Nie są jeszcze w naszym przedszkolu wszystkie czterolatki i one mają prawo do przedszkola i one pierwsze muszą zostać przyjęte na wolne miejsca i one mają tutaj te nasze cztery punkty w tych naszych kryteriach i potem pozostają dwulatki. I teraz, jeżeli nam zostanie miejsce, jeżeli zakładając najgorszy scenariusz, jaki jest możliwy, czyli, że rodzice nie poślą nam tych sześciolatków do szkoły, zostaną te dzieci w przedszkolach, to my będziemy stali przed takim problemem, że będziemy mieli mniejszą liczbę miejsc niż chętnych rodziców. I teraz proszę przy dwóch punktach, bo zakładamy, że się zgłoszą rodzice, którzy pracują lub tak jak tu mamy, chociaż jeden z rodziców pracuje, to jak tu wybrać kogo na to miejsce, komu to miejsce w przedszkolu dać? I tak te kryterium dochodowe jest jedynym kryterium, które ustawia kolejność. Po prostu ja nie powiem, że to kryterium pozwala na... No taki jest w tej chwili, no, taka jest sytuacja, nie przez nas zawiniona, no ale... trzeba sobie jakoś z tym, trzeba z tego jakoś wybrnąć.
Wobec powyższego, co z tymi dziećmi, które nie dostaną się? Czy będziemy coś oferować w innych jednostkach, powiedzmy w ramach całej gminy? Rodzice będą chcieli... Nie będzie miejsca. Co dalej?
Nigdy nie, to znaczy przez ostatnie lata mieliśmy taką luksusową sytuację, że jeżeli rodzic chciał dostać, przez ostatni rok była taka sytuacja, że wszystkie dzieci, które się chciały zapisać do przedszkola, to miejsce dostały. Jeszcze dwa lata temu nie wszyscy rodzice, którzy się chcieli dostać, którzy chcieli posłać dziecko do przedszkola, miejsce miało. Także tutaj... No ale to mówię, ale mimo wszystko ja mówię, że... Ale o tym nowym oddziale to my już w ogóle zakładamy, że te, ale to jest, mówię, tylko 16 miejsc. 20 miejsc w wypadku, gdy odchodzą tylko siedmiolatki. To nam daje tylko 36 miejsc. No chciałabym, żeby wystarczyło. To znaczy mówię, że dzisiaj to ja mogę tylko powiedzieć to, co robimy, żeby przekonać rodziców, żeby posłali dziecko do pierwszej klasy, bo to jest tylko połowa naszego problemu jako gminy. Bo w momencie, kiedy rodzice nie poślą dzieci do pierwszej klasy, kolejny nasz problem finansowy zaczyna się przy pierwszych klasach szkoły podstawowej, bo my mamy w przypadku Ozimka 10, 9 dzieci, dwoje dzieci, dwoje dzieci w Dylakach, jedno w Krasiejowie, trzy u pana Misia, jedno w Szczedrzyku i to są dzieci, które mają 7 lat. Przepisy zostały w międzyczasie tak znowelizowane, że tworzymy oddział szkolny zgodnie z ustawą o systemie oświaty wtedy, kiedy na wsi mamy co najmniej 7 dzieci, w mieście 11. Oczywiście burmistrz, jak ma pieniądze, to może sobie utworzyć klasy mniejsze. To już jest decyzja wtedy pana burmistrza. I teraz tak, na pewno nie będzie, jeżeli my mamy po jednym, po dwóch dzieci w tych szkołach podstawowych, to my nie będziemy tworzyli pierwszej klasy dla jednego czy dla drugiego dziecka. I też prawo mówi, że burmistrz wskazuje szkołę, gdzie to dziecko ma te zajęcia realizować. I teraz ja mówię zupełnie teoretycznie, bo nikt z nikim nie rozmawiał, że jeżeli my zaproponujemy z Dylak, że wskazujemy szkołę Ozimku czy w Antoniowie, bo to są szkoły, które są po drodze, gdzie jeździ nasz dowóz i gdzie możemy to dziecko przywieźć, to, a rodzic powie, że on nie pośle do tego dziecka do szkoły, no to zostaje nam, że będziemy mieli pierwszą klasę na przykład, gdzie mamy 20 dzieci 5-6-letnich i dwójkę jeszcze tych odroczonych, prawda? Więc działania są różne, są prowadzone przez dyrektorów. Ja przedstawiłam Państwu nasze działania, bo istnieje jeszcze taka możliwość, coś czego jeszcze w życiu nie było, ale się pojawiło w przepisach, że jeżeli rodzic 6-latka, który jest w pierwszej klasie, stwierdzi, że jego dziecko nie miało gotowości i nie powinno iść do szkoły pierwszej, to on może do 31 marca zgłosić dyrektorowi, że on nie chce, żeby jego dziecko przeszło do drugiej klasy, ono wtedy nie jest oceniane i ono zostaje w klasie pierwszej. Jest totalny bałagan. I teraz tylko chciałam Państwu uzmysłowić, że tych klas, na które nauczyciele w szkole czekają na klas pierwszych, tych klas jest 10 lub 11. Czyli to nie jest jeden nauczyciel, jedna osoba. Za każdą klasą stoi nauczyciel. Czyli w naszym interesie jest działanie takie i dlatego odbywamy te spotkania, dlatego namawiamy rodziców, przekonywujemy i tak dalej, żeby rozłożyć tych naszych 6-latków i do szkoły, żeby tu zapewnić płynność, pracę dla nauczyciela i tak dalej. A w przedszkolu zostawić te dzieci, które no nie są gotowe, bo oczywiście ja mówię, że takiej opcji, że wszystkie dzieci idą do szkoły, to jest nierealna opcja, bo te dzieci, nie wszystkie dzieci są do pierwszej klasy przygotowane. Tak mówią nauczyciele, którzy z tymi dziećmi pracują.
Jeszcze jedno teoretyczne pytanie, taki wariant, w którym poszło jeszcze coś nie tak i musimy te 16 miejsc uruchomić. Jaki by był przybliżony koszt tego?
Nie, my na pewno te 16, ja na dzisiaj na 99% twierdzę, że te 16, ten oddział 16-oddziałowy będzie otwarty. Czy to wystarczy, czy jeszcze mamy jakieś miejsce w Ozimku, gdzie możemy jeszcze coś utworzyć, to jeszcze będziemy tutaj. Ja nie chcę tutaj nic mówić, bo skoro ja nie rozmawiałam na tym z panem burmistrzem, to ja nie chcę Państwu mówić, bo powinnam najpierw z burmistrzem porozmawiać, a potem dopiero z Państwem. Także, ale jeżeli chodzi o te 16 osób, to na pewno to jest jeden oddział, to jest 5 godzin jest za darmo, rodzice, z reguły rodzice te oddziały są 8-godzinne, to jest niecałe 2 etaty na miesiąc. Na miesiąc, tak. A 2 etaty nauczycielskie, bo etat nauczyciela, myślę, że jeżeli wraca 6-latek, czyli wraca pensum 22, czyli jakby 2 etaty nauczycielskie plus woźna. Tam ostatnio mieliśmy, bo to jest malutki oddział, to woźna była na 3/4 etatu. I to jest taki... oczywiście koszt nauczyciela zależy od jego stopnia awansu zawodowego. Jak to będzie stażysta, no to wtedy on jest niższy. Jeżeli jest to nauczyciel dyplomowany, to 2 razy tyle, prawie 2 razy tyle, co nauczyciel stażysta.
To dokończę, drążę dalej. Mamy na to środki?
My musimy mieć na to środki, bo to jest zadanie własne gminy. Przepraszam, tu już nie ma wyjścia, że my nie musimy.
To dalej nie jest odpowiedź na pytanie.
No to pani
Marysiu,
temat
będzie załatwiony pozytywnie i wszyscy będą zadowoleni. Przechodzimy do Turany Skorzy jeszcze, proszę.
I to tak z ciekawości. Pani mówiła o tych nauczycielach. A co się stanie, jeżeli na przykład rodzice się upłą i nie poślą tych 6-latków? Co się stanie z tymi nauczycielami?
Już odpowiadam. No co się stanie z tymi nauczycielami? No więc nauczyciel ma przez jeden rok możliwość ucieczki na urlop dla poratowania zdrowia, za który też zapłacimy, nie mając wyjścia. Oczywiście my będziemy się starali tak zorganizować pracę szkoły i mam nadzieję, że nauczyciele też nas zrozumieją i nie uciekną na urlopy dla poratowania zdrowia, dlatego że w każdej szkole istnieje świetlica. Te godziny świetlicowe, które my w tej chwili za które my płacimy i które dostaje się w arkuszach organizacyjnych są niewystarczające. No, słyszymy od rodziców, że, znaczy od dyrektorów, że rodzice chcieliby, żeby świetlica była dłużej, żeby w tej chwili, jak już brakuje, już dyrektor ma takie potrzeby i ma dzieci, bo tam też liczba w grupie dzieci jest ograniczona, przepisy to określają, to jest liczba 25, to wtedy nauczyciel ma tą opiekę, pracuje w świetlicy w ramach artykułu 42. My słyszymy tutaj takie głosy, że chcą nam, znaczy, że chcą zabrać artykuł 42, więc tych godzin też nie będzie. I no, tak jak Państwo wiecie, ze względu na trudną sytuację finansową właściwie nie ma tej takiej pracy wyrównawczej, wyrównawczo-dydaktycznej, terapeutycznej dla dzieci, które mają potrzeby. Więc w sytuacji takiej, kiedy no, jak ten nauczyciel ma nam uciec na urlop na poratowanie zdrowia, no to lepiej może niech on prowadzi zajęcia z dziećmi w klasach 1-3 i to są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, bo przecież my nie mamy geniuszy wszystkich w szkole, którzy nie potrzebują żadnej pomocy ze strony szkoły. Także będziemy się nad tym zastanawiać, jak staniemy przy organizacji roku szkolnego.
Dziękuję.
Bo to rozwiązanie, że nam 10 nauczycieli ucieknie na urlop dla poratowania zdrowia, nie jest żadnym, bo to jest tylko wydanie pieniędzy, z których naprawdę nikt, ani dziecko, ani nikt nie ma żadnego pożytku.
Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 19 przez 16 Rady Miejskiej w Łuzinku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łuzimek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Zawarty druk nr 2.
Bardzo proszę, członkowie Komisji Oświaty, kto jest za? 4 osoby, dziękuję.
Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, kto jest za? Proszę podniesienie ręki, 5 głosów za.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za? 4 za, dziękuję. Punkt następny projektów uchwał nr 19 przez 16 Rady Miejskiej w Łuzinku w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2016, zawarty w druku nr 3. To też pani Dorota Kowalczyk, tak? Dziękuję.
Jak co roku przedkładamy Państwu projekt uchwały w sprawie właśnie tego planu dofinansowania form, różnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Ja tylko tutaj króciutko powiem później ewentualnie na pytania, że ten podział procentowy i te zadania, które tutaj są, one się nie różnią, ani kwota maksymalnego dofinansowania, one się nie różnią od tego, co było do tej pory. Kierunki tu przedstawione i ta kwota dofinansowania została uzgodniona z dyrektorami szkół i przedszkoli, bo taki jest wymóg, a jedynie gdyby porównać te uchwały, to troszeczkę zmieniają się zapisy w punkcie trzecim, ponieważ one są dostosowane do zmienionego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, który po prostu te różne formy, które są finansowane ze środków, które ma dyrektor do dyspozycji, się inaczej nazywają.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 19 przez 16 Rady Miejskiej w Łuzinku w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2016, zawarte w druku nr 3.
Bardzo proszę, członkowie Komisji Oświaty. 4 osoby za, dziękuję.
Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, kto jest za, proszę podniesienie ręki. 5 głosów za, 1.
Komisja Ochrony Środowiska. 4 osoby za, dziękuję. Następny punkt projektu uchwały nr 19/16 Rady Miejskiej w Łozinku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, zawarty w druku nr 4. To głos proszę panią Dorotę Kowalczyk też.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i byłych nauczycieli jest przyznawana w naszej gminie cały czas, bo ona, ostatnie przepisy, które to regulują, to jest w paragrafie 11 uchylamy uchwałę Rady Miejskiej z 21 stycznia 2008 roku. W tej uchwale są takie dwie zasadnicze, w sumie trzy zasadnicze sprawy, które zostały podważone w różnych rozstrzygnięciach nadzorczych, które się okazały w ostatnim okresie czasu. Po pierwsze, w naszych uregulowaniach środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli znajdują się w budżetach poszczególnych szkół. Rozstrzygnięcia nadzorcze mówią, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty środki na świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli powinny być wyodrębnione w budżecie gminy i tą pomoc powinien być, a nie w budżecie gminy, a nie w budżecie jednostki, szkoły czy przedszkola. I środkami tymi powinien dysponować organ prowadzący szkołę, w rozumieniu burmistrz. W naszej uchwale tymi środkami dysponuje na chwilę obecną dyrektor szkoły w stosunku do nauczycieli i byłych nauczycieli, a w stosunku do dyrektora szkoły burmistrz. I trzecia sprawa jest taka, w naszej uchwale jest, że w wyjątkowych sytuacjach wniosek o zasiłek pieniężny, bo w takiej formie ta pomoc zdrowotna jest przyznawana, może złożyć Rada Pedagogiczna, Związki Zawodowe lub opiekun. I to też jest podważane. Chodzi o to, że ewentualnie opiekun prawny może złożyć wniosek, natomiast nigdzie w ustawie nie ma, jakby to powiedzieć, upoważnienia Rady do wskazywania innych osób, które o taką pomoc mogą się zwrócić. W związku z tym na wniosek pani radczyni przedkładamy nowy projekt uchwały, w którym te wszystkie uchybienia, które są wskazywane w rozstrzygnięciach nadzorczych, są uchylone i już ich tutaj po prostu nie ma. Dopowiem tylko, tak jak zresztą tutaj pisze, że projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez obydwa związki zawodowe. Oczywiście dyrektorzy też zostali poinformowani o takim projekcie, że państwu przedkładamy.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 19/16 Rady Miejskiej w Łozinku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania, druk nr 4.
Członkowie Komisji Oświaty? 4 osoby za.
Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, kto jest za? 4 za, 1 wstrzymała się.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za? 3 osoby za. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję. Kolejny projekt to jest numer 19/16 Rady Miejskiej w Łozinku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ozimek Wschodnia Nowa w granicach administracyjnych, część wsi Wschodnia Stara oraz część wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Powstańców do skrzyżowania z ulicą Dylakowską, druk nr 5. O głos proszę pana Kowalczyka.
Szanowni Państwo, jak Państwo pamiętacie, na ostatniej sesji właściwie Państwo zobowiązali burmistrza do złożenia takiej uchwały, jednak na wniosek pana radnego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ja mówiłem, że przedstawię też Państwu informacje na temat tego, że akurat wtedy zbieraliśmy informacje na temat opracowania planu dla całego Ozimka w tych granicach, dokładnie tak jak tu jest opisane w tej, tylko zrobienie całego tego planu, bo tu jest tylko pewien wycinek, to jest na wniosek firmy APJ, to jest tam w granicach 22 arów. ten plan i to ma kosztować około 20 tysięcy łącznie. Natomiast plan, który całego ozimka, który będzie, miałby być robiony, również będzie obejmował ten kawałek gruntu. I to jest plan na 835 hektarów i mamy trzy oferty na zrobienie tego dużego planu, czyli jakby w tym dużym planie również będzie zawarty ten plan, o którym w tej chwili mówimy, żeby Państwo jakby mieli pełną wiedzę na temat tego. I te oferty, które wpłynęły do nas, to jest jedna oferta Biura Usług Projektowych z Wrocławia. To jest cena brutto 79 950 zł. Druga oferta to jest firmy Geoplan i to jest oferta na 113 160 zł. I trzecia firma to jest oferta firmy Ład na 180 500 zł. Jak widzimy, zrobienie planu dla całości tego planu, no w najlepszym wypadku może się zamknąć kwotą 79 950 zł, to jest tylko dla samego urbanisty. Tam są jeszcze do tego inne opłaty, które trzeba ponieść, wysyłanie wszystkich do uzgodnień. Także liczymy, że przy tej cenie dla urbanisty 79 950 zł, to gdzieś plan by nas kosztował około 100 000 zł łącznie. Natomiast plan dla tej małej części ozimka by nas kosztował około 20 tysięcy, prawda? Tu jest 22 ary, a tu jest 835 hektarów. To żeby Państwo mieli jakby pełną świadomość tego, nad czym Państwo będziecie teraz głosować. Dziękuję.
Dziękuję. Witam jeszcze Pana Burmistrza, który doszedł i oddaję głos Przewodniczący Libera, proszę.
Jakbyś pierwszy. Tak. Jak dobrze pamiętam sytuację, to tutaj mniej o koszty chodziło, a bardziej o czas. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, ile czasu będzie potrzeba, żeby zrobić ten plan za 20 tysięcy, a ile czasu będzie potrzeba, żeby ten kompleksowy za 100 tysięcy wykonać?
Proszę Państwa, oczywiście, tak, ten czas, Państwo chyba dostali tą informację, ale oczywiście powiem. Ta oferta, o której ta najtańsza oferta, to jest termin realizacji w granicach 18 miesięcy. Generalnie z naszych doświadczeń wynika, że plan... Mały plan, na przykład taki, który robimy w tej chwili dla Jedlic, prawda? To jest w granicach jednego roku. No 9 miesięcy to już naprawdę jakby wszystko szło jak trzeba, ale trzeba przyjąć, że to jest jeden rok, to jest robienie planu.
Czyli zakładamy, że mały plan rok, duży plan 2 lata. Jest tylko rok różnicy pomiędzy jednym a drugim planem.
Tak jest.
Maksymalnie oczywiście.
Nawet... Proszę Państwa, no tutaj oferują za... To też dokładnie nie można tak określić, bo to w zależności od tego, jak później idzie wykonanie planu, prawda? Bo to też spotkania, uwagi do planów i to wszystko. To jednak jest absorbujące i nie tylko zależy od tych, którzy robią plan.
Ale tutaj determinantem był czas, który ten pan potrzebował do załatwienia jakiejś formalności. Jak dobrze pamiętam, to mówiliśmy tutaj o 2 latach takim, który on powołał się na te 2 lata. Jeżeli tutaj mieścimy się, no to nie ma racjonalnego uzasadnienia, żebyśmy ten mały plan w jakiejkolwiek formie wykonywali. Przynajmniej takie jest moje zdanie, nie wiem jak jeszcze radzę.
No proszę Państwa, dlatego przytoczyłem te wszystkie liczby, żebyście Państwo jakby mieli no, pełną wiedzę na ten temat.
Dziękuję, Radny Bąk, proszę.
Właśnie jest sens nad tego małego planu zagospodarowania, bo na tym zależy inwestorowi, który o to prosił, był na sesji, prawda, i ten temat podnieśli, dlatego to jest zrobione. On nawet powiedział, że po prostu zapłaci prędzej podatek i pokryje te koszty. Dlatego to jest, to jednak będzie 2 razy szybciej.
Szanowni Państwo, ja tylko chcę powiedzieć, że te pieniądze z podatków już Państwo rozdzielili. Także one już, to nie jest tak, że Pan zapłaci i to są ekstra jakieś pieniądze, to są pieniądze, które są w budżecie rozdzielone.
Aha,
no i oczywiście w tej informacji, którą Państwo dostali, tam jest 50 innych wniosków indywidualnych do planu.
Tak.
Także, że no to też trzeba. A to jest tylko jeden wniosek. Ja tu. Tak. Proszę Państwa, przy tych kwotach, jakie tutaj są, my tam. Na zrobienie tych 2 planów na pewno nie będziemy mieli pieniędzy. Na zrobienie ewentualnie tego jednego dużego.
Ranald Naguś, proszę.
wcześniej chętnie wszyscy poparliśmy ten wniosek, prawda, o przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego, ale nie znaliśmy tych liczb i tu myślę, że jeśli możemy zrobić cały plan za 80 tysięcy, mówię o kwocie dla samego urbanisty, cały Ozimek i Antoniów, a tutaj na terenie 22 arów będziemy płacić 20 tysięcy, to myślę, że to jednak nie jest zasadne. Szkoda, że wtedy nikt w przybliżeniu nie określił, bo to nie jest już pierwszy plan. Nie. Mówiliście Państwo wtedy, że taki plan będzie kosztował około 30 tysięcy dla terenu 22 arów, ale nie mówiliście, ile kosztuje plan dla całego Ozimka i Antoniowa. Dlatego nie mieliśmy porównania.
Proszę Państwa, ja tylko powiedziałem, że my zapytaliśmy po prostu urbanistów i będę w najbliższym czasie miał tą informację. Proszę zauważyć, że są rozbieżności, bo od 79, prawie 80, jest to 84 tysiące, prawda? Czyli to też nie można tak strzelić. Lepiej już mieć jakąś podkładkę finansową.
Czy są jeszcze pytania? Pan Burmistrza, witam, proszę.
Proszę Państwa, proszę jeszcze pamiętać o tych 50 wnioskach, które czekają od paru lat i których realizacja się odwlecze w czasie. To o tym też trzeba pamiętać. Tak, może tu zaprosimy ich.
Radna Alona Guś, jeszcze proszę.
Jeszcze a propos tego, co powiedział Pan Burmistrz, chciałam powiedzieć, że w Antoniowie jest wiele wniosków złożonych o zmianę planu na terenie koło lasu. Tam ludzie mają nie mają działek przeznaczonych pod tereny mieszkaniowe, tylko pod jakieś dziwne rzeczy jak oświata, biblioteki, gabinety stomatologiczne. Dziwię się, że coś takiego tam uchwalono. No tam brakuje działek budowlanych. Do mnie ludzie dzwonią, chcą kupować działki mieszkaniowe w Antoniowie, a tam na wysokości kapliczki przy ulicy Leśnej jest uchwalony teren pod oświatę, pod stomatologiczne gabinety i tym podobne. Także myślę, że ci ludzie też już parę lat czekają, składają wnioski do studium. Też trzeba mieć ich na uwadze.
Dziękuję. Czy są pytania jeszcze w tym temacie, przewodniczący?
Znaczy mówimy o tym w najkrótszym czasie, półtorej roku, jeżeli nie będzie odwołań, tak, i nie będzie jakiegokolwiek zamieszania i zmian. Mówimy o takim bardzo optymistycznym wariancie, tak?
Proszę Państwa, no, tak możemy tylko rozmawiać, bo na bazie doświadczeń, jakie są, to przy uchwalaniu planu różnie to się może zdarzyć. Mówimy o wariancie optymistycznym, że w przypadku małego planu to jest w granicach roku czasu, może to można skrócić. W przypadku dużego planu jakby te 18 miesięcy jest to taki minimalny, sensowny okres.
A jak z doświadczenia wynika, jeżeli był taki duży plan, nie wiem, miejscowości, to będzie Krasiłów uchwalane, ile czasu trwały odwołania?
Ja powiem na temat Grodzca właśnie, gdzie to już nam trwa jeszcze więcej. Więcej, nawet nie chcę mówić. Jest specyficzny.
Czyli nie mamy też żadnej pewności, że ten czas będzie zachowany, jeśli chodzi o półtorej roku, tak?
Dobrze, przechodzimy do... Jeszcze przewodniczący Klecz, proszę.
Ja tylko jeszcze, o ile pamiętam dobrze, to pan Marciniak mówił również tutaj na sesji, że zależy mu właśnie, żeby to było osobno robione, po to, żeby mieć pewność, że nie będzie żadnych komplikacji. Więc to był jeden argument. I drugi argument był taki, że ma jakieś pieniądze chyba, które otrzymał, dofinansowanie, i w momencie gdy nie będzie tego planu osobno robionego, to on te pieniądze zainwestuje w Opolu, z tego co ja zapamiętałem. Także to tylko tak gwoli przypomnienia.
Aha,
jeszcze momencik. Jeszcze jedna rzecz taka, że jeszcze, jak Państwo widzą, pan Kowalczyk nie przedstawił nam ofert na ten mały plan, tylko z głowy je podawał. Nie ma takich ofert, jak rozumiem.
Nie, nie.
Ta kwota jest tylko kwotą domniemaną.
Nie, jest to oferta, którą ewentualnie, jak Państwo chcą, to ja przyniosę. Także mamy taką ofertę. No, tej domniemanej kwocie, o której Pan mówi. O tej małej kwocie, tak.
Radna Alona Guś, proszę.
chyba piłka.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że nie można się opierać na takich ustnych zapewnieniach kogoś, że zapłaci z góry podatek albo że ewentualnie zainwestuje gdzie indziej, prawda? Może akurat będzie tak, skoro już ten pan jest właścicielem tego lokalu, że i tak tam zainwestuje, prawda? Bo skoro to kupił, jest właścicielem, więc albo to sprzeda, albo tam zainwestuje.
Dziękuję, radny Wizba, proszę.
Ja tutaj sceptycznie się do pewnych głosów odnoszę, bo chciałbym przypomnieć, co niektórzy radni pamiętają, że plan zagospodarowania przestrzennego Grodźca był prawie gotowy, praktycznie do klepnięcia. W wyniku właśnie różnych takich argumentacji niektórych radnych i pana Marciniaka do dzisiaj nie jest gotowy. A gmina ponosi rokrocznie koszty z tego tytułu.
Przewodniczący Krzysztof Kleszcz, proszę.
Tak, to ja panu przypominam, że plan zagospodarowania Grodźca został przyjęty i odrzucony przez służby wojewody. Ale nie kłamie, w ogóle nie kłamie, tylko mówię panu tak jak jest. Można to sprawdzić w dokumentach.
Dobrze, przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ozimek Wschodnia Nowa w granicach administracyjnych, część wsi Wschodnia Stara oraz część wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Powstańców do skrzyżowania z ulicą Dylakowską, zawarty w druku nr 5.
Komisja Oświaty, kto z państwa jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby za i 1 osoba wstrzymująca się.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za pozytywnym zaopiniowaniem wyżywionego projektu? Proszę podniesienie ręki. 2 osoby za. Kto się wstrzymał? 1 osoba. Kto jest przeciw? 2 osoby.
Komisja Ochrony Środowiska. Kto jest za? 2 osoby za. Kto się wstrzymał? Nikt. Kto jest przeciw? 2 osoby przeciw. Dziękuję.
Proszę Państwa, jakby muszę coś powiedzieć, bo z głosowania, które widzę, to albo nie zrozumieliśmy się do końca. Ta uchwała, która tu jest, właściwie z treści uchwały nie wynika nic, bo to dotyczy niby całego planu. Natomiast i tak się tworzy tą uchwałę. Natomiast w uzasadnieniu pisze, że to dotyczy tylko 22 arów, ta zmiana. My jak będziemy robić cały plan, to będziemy nie będzie zmiany planu, tylko będzie nowy plan.
Pani radna Aldona Guś w tym punkcie też, tak? Jeszcze. Tak? Proszę. To tylko komisja budżetowa...
Nie można.
Co? No to już nie. Dobrze, już raz było głosowanie. Prosimy o ciszę. Przechodzimy do następnego punktu. Już jest wyjaśnione.
Wyjaśnić, że nie można wrócić do głosowania.
Nie, już mówię, nie można wracać drugi raz tego samego głosowania. Dobrze, przechodzimy dalej do punktu. Punkt zawarty w druku numer 10. Przeskoczymy wyjątkowo na numer 10. To jest numer 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Druk numer 10. Tu będzie dołączona autopoprawka pani Barbary Katolik. Tak, z tego co wiem. Proszę o głos. Dziękuję.
Uchwała dotyczy wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. To jest 500+. I pan burmistrz proponuje, żeby tą jednostką, która będzie wypłacała te świadczenia, był Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej. I tu w tym miejscu chciałam wnieść autopoprawkę w części podstawy prawnej. Wkradł się tutaj błąd. Ustawa nosi nazwę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W uchwale mamy w wychowaniu oraz artykuł 53 powołujemy się w uchwale, a powinien być 53 ustęp 1. I dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? No nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z naniesioną poprawką? nr 19/16 Rady Miejskiej w Łozinku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, druk nr 10.
Bardzo proszę członkowie Komisji Oświaty, kto jest za? 4 osoby za, dziękuję.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za, proszę podniesienie ręki. 5 głosów za, jednogłośnie.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za? 4 osoby za, dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor za udział. Przechodzimy do punktu 6a, bo druk numer 6 został odrzucony.
Tak.
To jest projekt uchwały nr 19/16 Rady Miejskiej w Łozinku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok, druk nr 6a. Proszę Pani Skarbnik o głos.
Proszę Państwa, nowy projekt, który Państwo otrzymaliście w sprawie zmiany budżetu gminy, ogranicza się do 3 załączników i w załącznikach tych przedstawiono zmianę dotyczącą uchwały, którą przedłożyło Sołectwo Krzyżowa Dolina o przeniesieniu środków z utrzymania świetlicy wiejskiej na wykonanie chodnika łączącego budynek świetlicy z wiatą festynową. To jest kwota 2583 zł. I w dziale 801 oświata i wychowanie przeniesienie kwoty 15 tysięcy złotych z zadania dowożenie uczniów do szkół na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, by zabezpieczyć środki na realizację uchwały, o której wcześniej była mowa. W późniejszym terminie dowożenie uczniów będzie uzupełnione w trakcie realizacji dalszego budżetu w trakcie roku. Załącznik numer 2 przedstawia Państwu strukturę wydatków według grup wydatkowych, która zawiera również te zmiany. I załącznik numer 3 przedstawia aktualny plan finansowy Funduszu Sołeckiego dla wszystkich sołectw już po dokonanej zmianie. Nie ma załącznika numer 4 o kwocie dotacji, ponieważ ten załącznik już w tej propozycji zmiany budżetu nie występuje. Dziękuję.
Ja mam pytanie, bo tutaj jest taka uwaga, że środkami dysponowali dyrektorzy placówek, ale to tylko było w Krzyżowej Dolinie, tak? A czy wszystkich placówkach?
To znaczy, tutaj... mówi Pan o funduszu sołeckim, czy mówi Pan o funduszu zdrowotnym dla nauczycieli?
Bo tutaj nie, w uzasadnieniu tu jest.
Ale czyta Pan uzasadnienie z druku 6a?
Tak.
Ale teraz w którym punkcie Pan jest uzasadnienia?
To jest punkt drugi.
Punkt drugi mówi o funduszu sołeckim, czyli tylko Sołectwo Krzyżowa Dolina złożyło do gminy uchwałę zebrania wiejskiego o zmianie w planie funduszu sołeckiego z utrzymania świetlicy na wykonanie chodnika łączącego świetlicę z wiatą.
To punkt trzeci, bo tu było to rozstrzygnięcie wojewody w tym punkcie.
Tak,
o to mi
było rozstrzygnięcie wojewody, ponieważ fundusz zdrowotny dla nauczycieli był w dyspozycji dyrektorów szkół przedszkoli, a w tej chwili będzie w dyspozycji burmistrza i będzie on wyodrębniony w rozdziale pozostała działalność oświacie 801.95. Uh-huh. 15 tysięcy złotych. To jest poprzednia uchwała.
Odnośnie transportu do szkół, to będzie na następnej sesji, będzie już, bo to trzeba szybko, odnośnie transportu dzieci.
To znaczy,
bo to trzeba szybko chyba.
To znaczy tam transport dzieci jest zabezpieczony w wysokości 465 tysięcy. My, że tak powiem, pożyczamy 15, żeby zabezpieczyć fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Przepraszam, 483. Pozostaje 468 tysięcy, także tam pieniądze są zabezpieczone. Aha. Do końca roku szkolnego na pewno. Uh-huh. A też gdzieś około października, myślę, roku 2016. Myślę, że w tym okresie będzie potrzeba zwiększenia na uzupełnienie do końca roku.
Dobrze, dziękuję. Czy ktoś ma pytania w tym punkcie? Przewodniczący Klesz, proszę.
Ja chciałem spytać jeszcze, bo tutaj te zmiany między drukiem 6 i drukiem 6a. Pani skarbnik, te zmiany wynikają z czego? Tutaj widziałem w tym druku 6 jeszcze jakąś dotację chyba
to znaczy
na zajęcia
pozalekcyjnym. Druk 6 nie obowiązuje już i myślę, że tutaj chyba nie powinniśmy mówić o tym.
Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok, druk nr 6a.
Bardzo proszę członkowie Komisji Oświaty. Kto z Państwa jest za? 4 osoby za, dziękuję.
Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, kto jest za, proszę podniesienie ręki. 5 za, jednogłośnie.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za? 4 osoby za, dziękuję. Druk nr 7. Projekt uchwały nr 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów, druk nr 7. O głos proszę tutaj pan Andrzej Wolny, tak? Zabierze głos w tym temacie.
To znaczy tak, państwo żeście przedyskutowali, przekonsultowali, zostały naniesione zmiany. Projekty w drukach 7 i 8 uzyskały opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. No i w zasadzie tyle.
Piotrze, może odnośnie tych wielkogabarytowych, nie mówiliśmy, że to miało być dwa razy do roku miało być wywożone ponad wielkogabarytowo, bo tu jest nie rzadziej niż jeden raz wpisany.
No nie rzadziej, to może być dwa razy.
Żeby było raz, tak, tak, nie rzadziej niż dwa.
Taki miał być zapis, to tak ma być.
No problem.
Pan radny Sklosz, tak? Chciał. W tym temacie, tak? Aha.
4 było głosowanie, wszyscy tak?
Nie rzadziej.
Nie, no to wniosek został złożony. Temat jest załatwiony.
To prosimy pana burmistrza o naniesienie autopoprawki w tym punkcie. Paragraf trzeci, punkt pierwszy, punkt piąty.
No bo głosujemy nad drukiem, jeżeli nie. No
tak. To... Do radny Sklosz, proszę.
Jeszcze raz wniosek formalny, że zapis by brzmiał nie rzadziej niż dwa razy w roku. Wystarczy. I tak i głosujemy. Przynajmniej Komisja Gospodarcza.
Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Sklosza?
Bardzo proszę, członkowie Komisji Oświaty, kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? 4 osoby za. Dziękuję.
Kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za przyjęciem wniosku radnego Sklosza? Proszę podniesienie ręki. 5 głosów za, jednogłośnie.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za? 4 osoby za, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest... Tak, jest za przyjęciem projektu uchwały z wprowadzonym wnioskiem numer 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Ozimek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów. Druk nr 7.
Tak.
Już mówiłem na początku.
Bardzo proszę członkowie Komisji Oświaty, kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest za?
Halo.
4 osoby za. Dziękuję.
kto z członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej jest za wnioskiem z poprawką? Proszę podnieść ręki. 5 osób za, jednogłośnie.
Komisarz Środowiska, kto jest za przyjęciem wraz z niniejszą poprawką? 4 osoby za. Dziękuję. Punkt następny projektu uchwał. Numer 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Ozimek, druk numer 8. Tak, ktoś głos? Pan Andrzej Wolny też?
No to znaczy może tylko mam prośbę, żeby w porządku sesji kolejność była odwrócona, bo najpierw musi być przyjęty regulamin, a dopiero potem ta druga uchwała. Regulamin jest, uchwała o przyjęciu regulaminu jest uchwałą wiodącą.
Czyli to jest już zmienione na planie sesji, to już jest zaniesione. Czy są pytania w tym punkcie jeszcze? Przechodzimy do głosowania. Kto zdany jest za przyjęciem projektu uchwały nr 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ozimek, druk nr 8.
Członkowie Komisji Oświaty. 4 osoby za. Dziękuję.
Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, kto jest za, proszę podniesienie ręki. 5 za, jednogłośnie.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za? 4 osoby za, dziękuję. Tak, projekt uchwały nr 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie zbycia mienia gminnego, druk nr 9. Głos proszę pana Kowalczyka.
Szanowni Państwo, ta uchwała dotyczy przekazania aportów tak zwanego piaskownika, który znajduje się właściwie na wysokości ciepłowni w kierunku ulicy Warszawskiej, w dole tak. Ja mam tutaj, jeżeli Państwo są zainteresowani, to ja mam mapkę, mogę pokazać, gdzie to się znajduje. Dodatkowo do tego uzasadnienia, w tym uzasadnieniu jakby zabrakło kwoty, na jaką ten aport jest. Ta kwota to jest 237 574 zł. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie?
Czy to będzie otwarty przetarg, czy ktoś już jest chętny, powiedzmy, na...
To jest aport dla PGKN.
Aport.
Tak.
Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 19/16 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie zbycia mienia gminnego, druk nr 9?
Członkowie Komisji Oświaty, kto z Państwa jest za? 3 osoby za. Trzy osoby za, przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję bardzo.
Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, kto jest za, proszę podniesienie ręki. 3 członków za. Kto wstrzymał się? Kto jest przeciw?
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za? 3 osoby za. Kto się wstrzymał?
3 za, 1 wstrzymujący się i 4 osoby głosowały.
Komisja Ochrony Środowiska, 3 osoby za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 1 osoba przeciw. Wobec wyczerpania tematu projektu uchwał przechodzimy do punktu 2 porządku obrad. Wypracowanie stanowiska dotyczącego ocena działalności Domu Kultury oraz funkcjonowanie bibliotek. Należy zwrócić uwagę, iż dołączone pismo numer DK83/02/2016 nie dotyczy tego tematu. Zostało dołączone omyłkowo i w tym temacie proszę o głos Panią Marzenę Wolicką. Proszę
Państwa, pozwolę odczytać stanowisko Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, Komisji Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej 23 lutego 2016 roku w sprawie oceny działalności Domu Kultury oraz funkcjonowania bibliotek. Komisje wypracowały stanowisko w następujących wnioskach. Działalność Domu Kultury w 2015 roku odbywała się na bardzo wysokim poziomie. Świadczą o tym organizowane liczne koncerty, również wyjazdowe, spektakle, także wyjazdowe, wystawy, wernisaże, warsztaty, plenery, festiwale, konkursy, wieczorki, zabawy taneczne dla mieszkańców gminy. Ozimskie grupy artystyczne dzięki uczestnictwu w różnych formach aktywności kulturalnej promowały naszą gminę, utrwalały wypracowaną renomę placówki. Działalność Domu Kultury obejmowała także udostępnianie publiczności gminy repertuaru innych instytucji kulturalnych, agencji imprezaryjnych. Należy podkreślić funkcjonowanie opolskiego kina objazdowego ze znakomitym repertuarem nowości filmowych dostosowanym do odbiorców w każdym wieku. 19 projekcji dla ponad 2,5 tysiąca osób. W działalności Domu Kultury zwraca uwagę różnorodna oferta zajęć, co umożliwia mieszkańcom realizację zainteresowań, integrację i twórcze spędzanie wolnego czasu przy stałym odwołaniu do lokalnych tradycji. Liczne osiągnięcia zespołów działających w Domu Kultury świadczą o wysokim poziomie artystycznym placówki, która jednocześnie prowadzi skuteczną i szeroką informację o prowadzonych działaniach i wydarzeniach kulturalnych. Komisje wysoko oceniają funkcjonowanie Domu Kultury oraz zaangażowanie pani dyrektor Heleny Gruszki, by utrzymać znaczący poziom merytoryczno-artystyczny placówki, kreowanie lokalnej tożsamości kulturowej. Jednocześnie radni wnioskowali potrzebę dofinansowania działalności Domu Kultury, by placówka mogła pełnić swą działalność. Na okres remontu Domu Kultury zebrano część dotacji w kwocie 180 tysięcy złotych i utrzymano ten stan w 2015 roku. Obecnie wznowiono część zawieszonej działalności. Działa sekcja plastyczna, powstał chór. Konieczne jest więc zwiększenie dotacji w stosunku do roku 2015. Tak zostało nam przedstawione. Tak. Konieczne jest więc zwiększenie dotacji w stosunku do roku 2015. Ze względu na brak środków pieniężnych istnieje ryzyko utraty organizacji dwóch cyklicznych, prestiżowych imprez Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych i Ozimskiej Nocy Teatralnej. Radni wyrazili nadzieję, iż obietnice składane przez burmistrza w trakcie prac nad budżetem przeznaczenie środków na działalność statutową placówki będą spełnione. Podkreślili także konieczność dążenia do szybkiego rozstrzygnięcia sporu z projektantem w kontekście usterek poremontowych. I tutaj, między innymi, uszkodzona posadzka w holu budynku, brak odpowiedniej wentylacji w sali widowiskowej, słaba akustyka, brak odpowiedniej widoczności z dyżurki operatora dźwięku, brak widoczności z miejsc znajdujących się na balkonie sali. Atutem w funkcjonowaniu miejskiej i gminnej biblioteki publicznej jest jej działalność kulturalna i artystyczna, w ramach której odbywały się spotkania autorskie, dyskusyjne, lekcje biblioteczne, wystawy, konkursy czytelnicze i recytatorskie, zajęcia głośnego czytania dla dzieci i integracyjne, okolicznościowe spotkania dla dorosłych. Oferta kulturalno-edukacyjna skierowana została nie tylko do dzieci i młodzieży, również do naszych seniorów. Placówka stale współpracowała z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu oraz innymi instytucjami, np. placówkami oświatowymi, Centrum Edukacji Obywatelskiej czy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa. W 2015 roku została wykonana adaptacja przestrzeni za biblioteką dla dorosłych na pomieszczenie magazynowe biblioteki oraz pomieszczenie biurowe. Ponadto wykonano zabezpieczenie wejścia z windy do biblioteki poprzez założenie rolety drzwiowej. Ze względu na niewystarczające finansowe środki przeznaczone na funkcjonowanie biblioteki ograniczono prenumeratę, czasopis i zakup nowości wydawniczych. W bibliotece filialnej w Krasiowie istnieje problem z zawilgoceniem budynku, czego efektem jest nawracające zagrzebienie ścian. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, Komisja Budżetowo-Gospodarcza oraz Komisja Ochrony Środowiska wysoko oceniają funkcjonowanie Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku oraz zaangażowanie pani kierownik Jolanty Rogowskiej w popularyzację czytelnictwa, kultury słowa i tradycji wśród mieszkańców naszej gminy. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania w tym punkcie? Pani dyrektor Domu Kultury chce zabrać głos w tym temacie? Dziękuję.
Proszę Państwa, tylko tak króciutko przedstawione Państwu informacja o działalności naszych placówek dotyczy w zasadzie okresu niepełnego roku, albowiem w marcu zakończył się remont. Stąd nasze możliwości były ograniczone i pewne imprezy, żeby ich nie utracić z pola widzenia i z kalendarza, imprez były wyprowadzane poza obręb, że tak powiem, samego Domu Kultury. I stąd mamy świadomość, że przedstawiony informacja czy sprawozdanie mogłoby być pełniejsze. Niemniej jednak sytuacja tegoroczna budżetu generalnie gminy, jak i przez to też i naszego Domu Kultury, każe nam bądź zrezygnować z pewnych działań, bądź pewne działania zawiesić, bądź szukamy niezmiennie też i środków i na to, żeby uzupełnić przyznany nam budżet, albowiem wchodzimy za chwilę w okres imprez wiosenno-letnich, kiedy to nasze zespoły będą mogły prezentować swoje choreografie na różnego typu konkursach, festiwalach i przeglądach. Ponieważ jak sami Państwo wiecie, mamy budżet w pewnych pozycjach prawie wyzerowany, stąd niezmiennie będziemy potrzebowali wsparcia finansowego na realizację różnych wyjazdów, na opłatę akredytacji, jak również na pozyskanie dla zespołów stroju do wyćwiczonych choreografii, bo jeżeli zespoły nie będą mogły uczestniczyć w tego typu imprezach, przedsięwzięciach, przeglądach, to właściwie działalność statutową na własne życzenie będziemy mieć w następnym okresie czasu zawieszoną. Od pewnego czasu, Szanowni Państwo, nasze zespoły nie uczestniczą w imprezach międzynarodowych, z tego też właśnie powodu, co się przekłada na mniejsze zainteresowanie na przykład zespołami mażoretkowymi, ponieważ w latach wcześniejszych zespoły mażoretkowe były obecne w Europie, powiedziałabym, na pewno. A w tej chwili nie stać nas na to, żeby być obecnymi nawet na szczeblu krajowym w proponowanych nam imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Radna Dona Guś, proszę.
A propos widoczności z balkonu w Domu Kultury, chciałam powiedzieć, że tak będąc na komisji wyjazdowej, nie mieliśmy do końca z radnymi tu zgodności, czy pozew został złożony, czy nie. Niektórzy sądzili, że został. Ja niedawno ustaliłam, że nie został złożony pozew i usłyszałam od pracownika gminy, że radczyni zastanawia się nad zasadnością składania takiego pozwu. Po prostu chcielibyśmy, nie wiem, czy w formie opinii pani radczyni, czy w formie słownej, myślę, że dobrze by było, żebyśmy usłyszeli, jakie są argumenty za tym, żeby jednak tego pozwu nie składać.
Dziękuję panu zastępca burmistrza, proszę.
Znaczy nie ma, to jest jakieś, nie wiem, jakieś nieporozumienie chyba. Nie ma kwestii, czy składać, czy nie składać. Pozew został przez panią radczynię cofnięty ze względu na to, nasz wstępny projekt, ze względu na to, żeby miał braki. No, nie mieliśmy tej opinii technicznej, która kosztowała tyle pieniędzy, więc musieliśmy sami jakoś określić ramy techniczne tego, bo jeżeli się składa pozew, to musi być określona wartość i, że tak powiem, techniczne, ale jakie mamy do tego projektu. To zostało już zrobione, więc myślę, że na dniach ten pozew pójdzie, bo to widziałem u mnie, czytałem na biurku, tam wartość pozwu chyba to było gdzieś chyba 140 tysięcy złotych z tego, co rzuciłem. No ale tak mówię, na gorąco to cały czas idzie. Także tak wygląda sprawa. Także proszę, na dzień dzisiejszy on nie jest złożony, nie jest złożony, ale nie jest tak, że on został przynajmniej zmieniony, ten temat nie wiadomo, żeby pani radczyni powiedziała, że nie, bo coś, bo nie pasuje. Nie, no składamy ten pozew.
Pani radna Aldona Guś, jeszcze proszę.
Ja tylko tu chciałam doprecyzować, bo chodzi o te 140 tysięcy złotych, około, tak, to jest z tego, co ja zrozumiałam z rozmowy z pracownikiem, wartość kosztów przebudowy balkonu, która jest podstawą do określenia kosztów pozwu, czy w ogóle kosztów sądowych, jakie będą poniesione w tej sprawie. I te koszty mogą być bardzo wysokie, tak zrozumiałam i sądziłam, że zastanawiacie się nad tym, czy w ogóle składać ten pozew, ale jeśli tak nie jest, no to się bardzo cieszę.
Dziękuję pani dyrektor, proszę.
Proszę Państwa, minął rok. Może na to uznać, że mało i dużo, niemniej jednak my prowadzimy bieżącą działalność. I ci z Państwa, którzy mieli okazję być u nas na różnego typu imprezach, na pewno Państwo zauważyli wielkie niezadowolenie ludzi podczas imprez, kiedy to ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że sala z 400 miejsc na dole została zamieniona na salę około 240 miejsc na maksa już wypełnioną. Ja zgodnie z bezpieczeństwem BHP i PPOCZ nie mogę wpuścić na teren sali ponad tą ilość więcej mieszkańców. Nie chciałabym, żeby Państwo słuchali tych komentarzy ludzi, kiedy po prostu odpowiadam nie, bo ja odpowiadam za bezpieczeństwo ludzi. Pada wówczas pytanie o balkon. I wpada to w sposób, proszę Państwa, niewybredny. Stąd pracownicy Domu Kultury regularnie narażeni są na różnego typu komentarze i dialog z ludźmi, których się nie chce po prostu wpuścić, bo tak ludzie to podejmują. Stąd moje pytanie, ja do tej pory jak gdyby nie stawiałam tutaj sprawy tak dość obosiecznie, ale mam pytanie do Państwa. Proszę o radę. W związku z tym nie powinniśmy jako pokłosie naszego wspólnego tutaj debatowania umieścić na łamach wiadomości ozińskich informacji, że do momentu, dopóki w Dom Kultury balkon nie zostanie przebudowany, wejście jest zbronione. Bo wejście na ten balkon, proszę Państwa, stanowi naprawdę niebezpieczeństwo. Ja powiem więcej. Ludzie jednak nie są tacy spokojni, potulni, po prostu ludzie są roszczeniowi. Przyszli i chcą być. Na imprezie lokalnej, bo nie powiem, że jakiejś wojewódzkiej, na imprezie lokalnej, która miała miejsce 2 tygodnie temu, kiedy była premiera spektaklu i wystawa, było około 350 osób, proszę Państwa. Więc w przypadku, kiedy będzie impreza o innej randze, należy się spodziewać większej ilości osób. Stąd, proszę Państwa, wprowadziłam tak zwane miejscówki, żeby uchronić się przed sytuacją, jaka miała miejsce wcześniej. Ci z Państwa, którzy uzyskają miejscówki, wejdą, sobie wcześniej zabezpieczą, ogłaszamy to regularnie i na stronie, i w komunikatach, mają prawo pierwszeństwa wejścia na salę. Ci, którzy ich nie otrzymają, mogą wejść w momencie, kiedy będą wolne miejsca. Bo mam świadomość, proszę Państwa, że dobrze jak jest dobrze, a jak się coś przydarzy, to bardzo szybko znajdzie się winna osoba. Dziękuję.
Dziękuję. Pierwszy był pan Zbigniew Kołaczyk. Proszę o głos.
To znaczy ja powiem może tak. Proszę Państwa, projekt miał wszystkie dopuszczenia, zostało zrobione zgodnie z projektem, w związku z tym nie ma podstaw, żeby nie wpuszczać tam ludzi na balkon. Po prostu decyzja jest pani dyrektor i jeżeli pani myślę, że powinna pani albo podeprzeć się, ja nie wiem, jakąś ekspertyzą, albo przynajmniej BHP-owcem, który pani powie, że nie wolno tam wpuszczać ludzi. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, ograniczona ilość miejsc wynika z obecnych przepisów, proszę Państwa. Bezpieczeństwa właśnie. Ze względu na to, że sala jest taka, jaka jest, ma takie wymiary. Odległości między krzesłami, fotelami są inne niż kiedyś były. W związku z tym musiano ograniczyć tą ilość miejsc, żeby projekt dostał pozwolenie na budowę. I jakby tutaj te wymogi przepisów, które są obecnie, są inne niż były kiedyś. I może trzeba w takim wypadku robić dwa razy spektakle. Jak jest taka ilość, pani wie, że jest taka ilość chętnych, to może to zrobić dwa razy, żeby określona ilość osób mogła wejść. No trzeba jakoś pomyśleć nad rozwiązaniami, nazwijmy się, organizacyjnymi. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Dona Guś chciała jeszcze, tak?
Ja jeszcze też. No ja w zasadzie chciałam po części powiedzieć to samo, co mój przedmówca. Chodzi o to, że może my zbyt pochopnie oceniliśmy to na pierwszej wyjazdówce, że tam jest niebezpiecznie. Tak naprawdę ktoś, kto się na tym zna, myślę, rzeczoznawca, powinien to ocenić. Z tego, co wiem, to Tak jak się dowiedzieliśmy na komisji wyjazdowej, we wrześniu była tam pewna pani, rzeczoznawca, z tym, że jej obecność no, nie zakończyła się sporządzeniem jakiejś opinii, bo ona tylko wyceniła, za ile mogłaby tę opinię zrobić i to było około 34 tysięcy złotych, więc tu też nie dziwię się, że gmina odmówiła urząd, ale zastanawiam się, czy w zakresie chociażby nie całego Domu Kultury, tylko kontekstu tego balkonu, czy tam jest bezpiecznie, można by zasięgnąć takiej opinii szczegółowej i wtedy mielibyśmy pewność, bo faktycznie balkon jest wyłączony z użytku, ludzie się irytują, a my się opieramy tylko na jakichś swoich domysłach, czy to jest bezpieczne, czy nie. A jednak budynek został dopuszczony do użytku, więc może by to jeszcze sprawdzić jakąś jedną opinią niedrogą, mam nadzieję, i wtedy podjąć już decyzję, żeby ludzi tam wpuszczać lub nie.
Dziękuję. Pani dyrektor, jeszcze proszę.
Proszę Państwa, tego Domu Kultury uczymy się od marca. To nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć takiego czy innego rozwiązania sytuacji. Więc zgodnie z tym, co tutaj Pan Kowalczyk powiedział, jeżeli istnieje zapotrzebowanie, organizujemy dodatkowe spektakle i już jest zapowiedź na naszej stronie. Ja tylko informuję Państwa o sytuacji związanej z tym, że po pierwsze i Pan Kowalczyk i Państwo, komisja, która była, doskonale wiecie, że pierwszy próg niebezpieczeństwa dla użytkownika balkonu jest na poziomie pierwszego rzędu, kiedy to między podestem pierwszego rzędu a dołem jest różnica 40 cm i nie ma balustrady. Na etapie remontu było mówione to w ten sposób, że tym problemem się zajmiemy później, ale w pierwszej kolejności należało przynajmniej to minimum zabezpieczyć w postaci balustrady, bo jeżeli ktoś odruchowo wstanie, a pomiędzy pierwszą ścianą balkonu, a pierwszym rzędem jest przesmyk, nie powiem, nie chciałabym skłamać, nieduży, grozi to naprawdę konsekwencjami i moje pytanie jest takie. Można wpuścić ludzi, ale po pierwsze, ci ludzie siadając tam niczego nie widzą, bo nie ma widoczności, proszę Państwa, na scenę. Po drugie, poważnym zagrożeniem jest ten pierwszy rząd, gdzie może dojść do tragedii. I o tym tylko mówię, o tym tylko mówię.
Przepraszam, można? Jeszcze troszeczkę. Ja myślę, proszę Państwa, że irytacja mieszkańców będzie większa, jeśli wpuścimy na ten balkon. Bo jeśli widzowie zasiądą w tych pięknych krzesłach, w tych pięknych fotelach i tak naprawdę zobaczą, a raczej nie zobaczą prawie niczego, więc irytacja będzie większa niż ta, która dotyczy niewpuszczenia na balkon.
Dziękuję. Ja rozumiem wzburzenie mieszkańców. Ja się z nim zgadzam. Dlaczego? Ja proponuję tutaj panom burmistrzom i przedstawicielom tej gminy z referatu przejść sobie, że tak powiem, na sucho na tą scenę, gdzie nie ma publiczności, gdzie nic się nie dzieje. Została nam przedstawiona akustyka. Pierwsza rzecz, jak została wybudowana ta sala widowiskowa bez pomiarów akustycznych. Światła nie są regulowane. Jest brak dostępu do świateł rażą występujących na scenie. Nie ma tak zwanej listwy, tak zwanej belki oświetleniowej nad sceną, która wcześniej była. Kotary są z innego materiału cienkie. Pogłos zamiast iść na zewnątrz idzie do środka. Z połowy sceny artyści nie słyszą głosu. Orkiestra nie może się dostroić. Chór też ma problemy z akustyką. Reżyserka tak samo. Daje wiele do życzenia. Wentylacja pomieszczenia, a o balkonie to już nie wspomnę. A z tego co wiemy, to wszelkie sugestie, informacje pracowników Domu Kultury były nanoszone, zgłaszane wcześniej, tylko nie wiem, dziwnym trafem nie zostało to wysłuchane. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale kiedyś sala widowiskowa chodziła o jedną z lepszych, jeśli chodzi o akustykę tutaj w terenie, a na dzień dzisiejszy jest chyba jedną z najgorszych. I obawiamy się, iż w przyszłości nikt więcej chyba tutaj nie będzie występował na tej scenie, jeżeli tak dalej będzie. Czy widzimy jakieś wyjście z tej sytuacji, jeśli chodzi o salę widowiskową? Pan Kowalczyk, proszę.
Ja tylko jedną rzecz. Nie wiem, skąd pan ma takie opinie, radykalne wręcz. Chcę powiedzieć, że
takie badania nie robi się w takim domu kultury, tylko się robi dla orkiestr, gdzie po prostu wymogi są inne niż dom kultury spełnia różne formy, a nie tylko formy muzyczne. Czy ten. W związku z tym ta akustyka, nie wiem, pan burmistrz na pewno, pan zastępca powie państwu, bo takie badania były robione i wiem, że były takie badania robione. W związku z tym nie można porównywać filharmonii do domu kultury. I proszę państwa, chcę powiedzieć, że wszystko można zrobić, tylko to też trzeba mierzyć siły na możliwości, bo można doprowadzić do za pieniądze odpowiednio można wybudować naprawdę w sposób nawet no tylko czy warto wydać tyle pieniędzy, żeby zrobić coś ten. Ja nie chcę powiedzieć w ten sposób, że po prostu mamy robić wszystko źle albo tanio, bo to nie jest prawda. Wiele ludzi, którzy Dom Kultury oglądali, którzy tam byli, są pozytywne oceny tego wszystkiego. Właśnie dziwi mnie to, że ja słyszę różne, a tutaj właściwie na forum słyszę tylko negatywne opinie. Właśnie to mnie zadziwia najbardziej.
To znaczy, się odniosę do tego. To nie chodzi, że negatywne, tylko stwierdzone są fakty. Pięknie jest wyremontowany Dom Kultury, ale coś musi być funkcjonalne też. To musi funkcjonować, a nie dla samego ładności, że tak powiem. Pan Przewodniczący Kleszcz, proszę.
Tak, no ja właśnie dokładnie chciałem powiedzieć to samo, że no cóż z tego, że tam jest ładnie, skoro to ma spełnić jakąś swoją rolę. I myśmy teraz mieli taką prezentację krótką, pan nam puścił muzykę, więc można było słyszeć jak to tam funkcjonuje. No, wydaje mi się, że pan wszystko potrafi wytłumaczyć, a ten brak widoczności na balkonie też pan potrafi wytłumaczyć, bo ja już nie wiem jak to. Ja wiem, że scena została poszerzona, tylko chodzi mi o logikę działania.
Pani Aldona Guś, proszę.
My te informacje o złej akustyce czy o złym oświetleniu sceny mamy od pracowników gminy i to nie od jednej osoby, jak to słyszałam, padło nazwisko, ale od wielu osób, które tam występują. Słyszeliśmy, że nawet próby chóru tam się nie odbywają ze względu na złą akustykę. Słyszeliśmy również, że wcześniej, przed remontem, sala była niejednokrotnie przez występujących chwalona za dobrą akustykę. Teraz wydano tyle pieniędzy i okazuje się, że z dyżurki reżyser nic nie słyszy, mało co widzi, akustyki nie ma. I to nie jest tylko głos tutaj, nie wiem, pani dyrektor, czy jeszcze może jednej osoby, tylko wszystkich osób związanych na przykład z Teatrem Fieter, który tam występuje. Wszystkich osób, które na tej scenie działają. A te osoby, które chwalą tą kulturę, wie pan, to często są może takie osoby, które po prostu wejdą, zobaczą. Pierwsze wrażenie faktycznie jest dobre, ale myślę, że raczej trzeba się opierać na tym, co mówią ludzie, którzy tam pracują w tych.
Jeszcze, tak?
To znaczy ja tylko chcę powiedzieć, że ja też kiedyś śpiewałem w chórze i nigdy tam prób nie robiliśmy właśnie ze względu na to, że jakby chór potrzebuje trochę innej akustyki niż była. I lepiej się śpiewało, że tak powiem, w holu, w chórze i to żeśmy robili po prostu ze względu właśnie na te pogłosy. Prawda? Także tak to wygląda. Także nie można tego porównywać, że teraz akurat chór nie śpiewa tam, dlatego że a przedtem mógł. Też nie śpiewał tam.
Przewodniczący Libera był pierwszy.
Proszę, ja chciałbym się odnieść do tego, że to nie są jakieś opinie bazujące tylko i wyłącznie na informacjach uzyskanych. Myśmy tam byli, mieliśmy prezentacje prowadzone zarówno o akustyce, jak i o oświetleniu i na wszystkich tych rzeczach, które zostały poruszane, sami naocznie usłyszeliśmy, zobaczyliśmy i potwierdziliśmy. Także to nie jest nic wyssane z palca, to są rzeczy, które sami widzieliśmy, dotknęliśmy i jesteśmy tego pewni.
Dziękuję. Pan zastępca burmistrza, proszę.
Proszę Państwa, ja też tam byłem i też tak myślałem, prawda, więc jak tam Pan Dźwiękowiec z Domu Kultury pokazywał, że czegoś tam brakuje, że jest fatalnie, klaskał, opowiadał, skakał, ja się na tym nie znam, ale to tak jak w Polsce jest wielu, że tak powiem, na 100 Polaków jest 90 lekarzy, tak samo wszyscy się znają na dźwięku. Dlatego poprosiłem sobie taką firmę, zleciłem z Wrocławia firmie specjalistycznej zrobienie pomiarów i wypadło one średnio dobrze. Nie, że tak powiem, no nie żadnego zaniepokojenia po tych badaniach nie wyniosłem. No nie wiem, ja się na tym nie znam, dlatego żeśmy to zrobili.
Nie wziąłem.
Natomiast co do następnych uwag, no to one się wiążą z tym, co będzie zawarte w pozwie, czyli tam sprawy związane z balkonem, sprawy związane z tym. Ja rozumiem panią dyrektor, że jest duży dyskomfort, ale chciałem przypomnieć też, że ten proces, że tak powiem, inwestycyjny trwał tam, pani dyrektor też tam była możliwość, podejrzewam, kontrolowania tego trochę na bieżąco. Ja patrząc teraz na dokumenty i na rozmawiając z wykonawcami, nie zauważyłem żadnych, ja przepraszam, ja skończę, nie zauważyłem żadnych, że tak powiem, wniosków czy uwag, czy czegoś takiego. Ja rozumiem, można się na tym nie znać, stąd też wszystkie odbiory zostały tam dokonane, dopiero po mojej wizycie tam w zeszłym roku żeśmy uruchomili ten proces, że tak powiem, rozmów z projektantem, którym on na początku tam przyjechał, spotykaliśmy się, wykazywał chęci, że to on niby zrobi to wszystko, następnie on odstąpił od tego nagle i przestał się w ogóle odzywać. Wobec powyższego, o czym zresztą Państwa informowaliśmy, wznowiliśmy, że tak powiem, tą akcję sądową. Co do tej reżyserki, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o nagłośnienie, to tam są stwierdzone, że jeżeli mówimy o reżyserce, która ma sterować tam głosem, dźwiękiem i obrazem na tej scenie, to ona pełni niewłaściwe role. Natomiast jak tam byłem, to się okazało, że w tym czasie były tam dwie koncepcje. Po pierwsze, ci wykonawcy myśleli, że tam będzie kino, więc z punktu widzenia kino jako dyspozytora, który tam, to ta reżyserka wcale tak do końca zła nie jest. Natomiast z punktu widzenia sterowania okazało się, że no wiadomo, absolutnie się nie nadaje. My to oczywiście w tym wszystkim pozwie z racji takiej, że uważamy, że takie funkcje miał spełniać, takie miał zadane architekt, no uważamy, że powinna takie spełniać, ale to też sytuacja nie jest tak klarowna, jak to się tak teraz wydaje. My z tym procesem pójdziemy dalej i na pewno będziemy walczyć o swoje, bo ewidentną sprawą jest historia złej widoczności z tego balkonu. No niemniej jednak, jak Państwo byście byli na przykład we Wrocławiu, w Filharmonii czy tam w Katowicach, to się okaże, że z balkonów też nie ma luksusowej widoczności. My byśmy tak chcieli, żeby z każdego miejsca było wszystko widać i do tego będziemy dążyć. Też w tym planie, jak z architektami rozmawiałem, no to zauważyłem, że te boczne nawy są nieobsadzone siedzeniami, więc on nawet przyznał rację, powiedział, że rzeczywiście można te boczne nawy balkonu uzupełnić i tam odzyskamy ileś tam miejsc. Oczywiście nigdy nie do 100%, tak jak było przedtem, ależ tak jak powiedział pan kierownik Kowalczyk, no te wymagania bezpieczeństwa są i ze względu na te wymagania bezpieczeństwa i ze względu na to, że ta scena została powiększona z jakichś tam względów, ilość tych miejsc jest ograniczona. No, poruszajmy się w ramach naszych możliwości. Może ta możliwość jest taka, że będziemy chcieli zmienić układ na balkonie, bo nie będziemy chyba tego balkonu zrywać, bo okazuje się, że on jest tam dosyć mocno usadowiony, żeby zmienić te kąty tam i żeby ta widoczność była lepsza. Ale w tym się poruszajmy. Natomiast nie wymagajmy, że tak powiem, cudów. Dziękuję.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, miało być tak pięknie, wyszło jak zawsze. Ja może w związku z tym wnoszę taki projekt racjonizatorski dla balkonu. Zróbmy na całej długości tej sceny takie lustro na górze. Po co przebudowywać? Nad sceną. Tu jest jakieś wyjście. Pani dyrektor, proszę o głos. Dziękuję.
Proszę Państwa, to nie jest tak, że, bo pan wiceburmistrz zasugerował, że byłam świadkiem różnych działań i jak gdyby w efekcie zostało to tak zrobione, jak zrobione, prawdopodobnie ja tutaj się dopatruję może za moją akceptacją albo zgodą. Tak to się składa, proszę Państwa, że mam całą kilka pism, które ja w trakcie przebudowy wystosowywałam do pana burmistrza, zarówno poprzedniego, jak i obecnego. Pewnych rzeczy nie byliśmy w stanie stwierdzić w trakcie remontu, ponieważ należało najpierw uruchomić, że tak powiem, pewne mechanizmy, żeby można było powiedzieć, jak to tak naprawdę na roboczo wygląda. Stąd ja nie mam złudzeń, że z balkonu będzie się widziało lepiej, albo że jest zła widoczność, ale tej widoczności w ogóle nie ma, panie wiceburmistrzu. I pan o tym doskonale wie. Widzi się tylko górny pułap sceny. Nikt jeszcze póki co w tych obszarach na scenie nie występował. Można zobaczyć, stojąc na górnym pułapie, można zobaczyć fragment sceny. To jest do stwierdzenia, proszę Państwa. Tam się nic nie zmienia. I w związku z tym, proszę Państwa, nie bez przyczyny w lutym 2015 roku przecież sporządziliśmy notatkę służbową, co do której określono te pewne nie do końca wykonania zgodne z oczekiwaniami. Drugim problemem, proszę Państwa, jest również, że tak powiem, działalność wentylacyjna. Ja wiem, że to jeszcze jest niedokończone. Prawda jest taka, proszę Państwa, że latem nie można użytkować sceny, ponieważ tłoczone jest do środka powietrze o temperaturze zewnętrznej i pobierane jest na wysokości dachu. Czyli latem jest ciepłe, zimą jest zimne. Chyba i w rozmowie z panem projektantem, on tu mówił, powoływał się na charakter, że to jest wymiana grawitacyjna i tak dalej, że trzeba tam byłoby zamontować jakieś ustrojstwo. Przepraszam, ja nie jestem techniczna, ale w trakcie tychże działań zdołałam się wielu rzeczy nauczyć i powiem tak. Jeżeli jest tak dobrze, zadaję pytanie, to dlaczego jest w niektórych sytuacjach źle? Proszę Państwa, należy powiedzieć o pewnych podstawowych rzeczach i nie dlatego, żeby, nie wiem, wzbudzać sensacje afery, tylko żeby niezwłocznie przystąpić do usunięcia tych rzeczy. O to głównie chodzi. Bo czy to ja zwrócę na to uwagę, widok, wchodząc do domu kultury jest, mam prawo przypuszczać, estetyka i tak dalej, jest to wszystko tak, jakby się chciało oczekiwać. Jednak na tą estetykę nakłada się użytkowanie, a ono jest uciążliwe, proszę Państwa. Ono jest uciążliwe, nie czarujmy się. Po prostu na jakimś etapie coś nie zatrybiło, o tak powiem może. Ja nie wiem, co było powodem przyjęcia tego, a nie innego projektu do wykonania. Nie wiem, kto, że tak powiem, zadecydował. Może powiedzmy sobie tak, nie było mnie wtedy tutaj, nie jest to moja broszka. Ale być może można było z pewnych rzeczy zrezygnować. Zamontowano nam windę trzecią w przyziemiu. Pokazywałam to. Proszę Państwa, co ja z tego przyziemia tą drogą windą będę wozić? Bo nawet nie powietrze, bo jego tam zbyt wiele nie ma. Wysyłałam pisma w stosownym momencie, prosząc o wstrzymanie montażu tejże windy, kiedy jeszcze nie była przecięta scena. Wprowadzono tą windę jednak. Mam czasami wrażenie, że nie Dom Kultury był dla tego projektu, tylko projekt był dla Domu Kultury. Odwrotna relacja. Ta winda, której nikt nie wykorzystuje i wykorzystywał nie będzie, bo żeby stamtąd wywieźć, trzeba tam najpierw coś wieść, proszę Państwa, zakłóca cały ruch na scenie i za sceną. Proszę Państwa, to jest uwaga użytkownika. Można mówić, że pan katolik klaskał i skakał, co oczywiście nie jest prawdą, bo nie skakał, bo nie miał takiej potrzeby, panie burmistrzu, skakać. Chcieliśmy po prostu unaocznić państwu problem. Problem. Ja wiem, że można z tego za chwilę zrobić farsę, no ale nie o to chodzi. To jest naprawdę problem, proszę państwa. Za ciężkie pieniądze Ja się bardzo cieszyłam jako dyrektor Domu Kultury, że doszło do przyjęcia tego projektu, że w końcu Ozimek zasłużył sobie na remont placówki. Proszę Państwa, powiem tak. Mówiono o tym, że były Dom Kultury budowany za dawnych czasów, był taki, a nie inny. Może brakło tam estetyki, ale od strony fachowości była to placówka i sala znakomita. Była przedmiotem zachwytu artystów, którzy tam gościli z koncertami. Na scenie nie można złapać oddechu latem, jeżeli jest impreza. Proszę Państwa, w kwietniu robiliśmy wojewódzki przegląd zespołów tanecznych, pootwieraliśmy dosłownie na wylot i na przestrzał wszystkie możliwe drzwi na zapleczu okna, żeby dzieci nie padły na scenie. A w środku było gorąco. Nie ma żadnej wentylacji w kabinie akustyka, nie ma wentylacji w tym kiosku, którym jednym i drugim, który spełnia funkcję portierni. Zimą jest zimno, latem bez powietrza. Tak to wygląda, panie burmistrzu. Więc naprawdę nie wymyślamy sobie. Ja powiem tak, i dzisiaj mogę to powiedzieć głośno. Kończy się w sierpniu mój kontrakt. I ja będę dziękować za współpracę. Zrobiłam to, co zrobiłam, ale mam świadomość tego, że chciałam zostawić placówkę na miarę projektu zrobioną dobrze, żeby ktoś, kto przyjdzie, mógł usiąść i powiedzieć, a teraz ja zaczynam od merytorycznej pracy. A ten ktoś będzie zaczynał od robienia niedociągnięć poprzedników. Bo tak najogólniej to powiedzą. Że pani tu była i dlaczego pani tego nie zrobiła. Jeżeli państwo jesteście zainteresowani, ja mam wszystkie pisma, z którymi się zwracałam, przeświadczona będąc, że taka sytuacja znajdzie taki finał. Przecież myśmy ustalali i myśmy mówili o tym balkonie. Zarówno z nadzorem budowlanym i przyznawano mi rację, na drugi dzień otrzymałam informację, że mają robić zgodnie z planem. Więc proszę Państwa, jak to określić? Jak to określić?
Dziękuję. Pan Zbigniew Kowalczyk, proszę.
Proszę Państwa, ja może tak. Powiem taką rzecz, że oczywiście no, można narzekać na wszystko. I z tego, co widzę, to pani dyrektor jest z niczego niezadowolona, nic tam nie jest dobrze zrobione. Mimo wysiłków wielu osób, które działały i na pewno starały się zrobić to wszystko dobrze. Jestem wręcz no, przerażony tym, co słyszę, że jest aż tak źle. Prawda? Już jeżeli chodzi o tą widoczność na tym, jak sama pani powiedziała wcześniej z balkonu, pewnych rzeczy jakby nie da się przewidzieć wcześniej, dopóki się rzeczywiście nie usiądzie i nie zobaczy, bo jakby z projektu tego nie widać. Chociaż projektanci mają obowiązek pewne rzeczy zrobić. Wiadomo, że to była stara substancja, którą w pewnych sytuacjach no nie da się naciągnąć do obecnych wymogów i obecnych przepisów. Chcę powiedzieć, że wentylacja na sali grawitacyjna, która jest, ta sala była, jest wentylowana grawitacyjnie, wiele kanałów było zatkanych. Myśmy je musieli udrażniać wręcz, czyli wentylacja powinna się poprawić, a pani mówi, że się pogorszyła. W związku z tym no naprawdę zadziwia mnie to wszystko, że jest aż tak źle, skoro wiele rzeczy zostało zrobionych i zostało poprawianych dodatkowo.
Powiem tak, no niestety, no trzeba przyjąć na klatę teraz to, co się stało tutaj, tak kolokwialnie rzecz mówiąc. Jest duży problem faktycznie z salą widowiskową i będziemy musieli z tego jakoś teraz wybrnąć. Jeszcze dochodzi teraz posadzka. Następny problem, która pęka. Dzisiaj posadzka, jutro co będzie pękać? Filary? Pojutrze będzie strop pękał? No należy się na tym zastanowić wszystkim. Pani radna Aldona Guś, proszę.
Tutaj pan wyraża zdziwienie, że pani dyrektor tak krytykuje, ale to naprawdę nie mieści się w głowie, że za tak dużą kwotę jest tyle błędów. Jest dużo zrobione, ale jest naprawdę mnóstwo błędów. Można to było dopilnować tak, żeby było dobrze i żebyśmy nie żałowali wydatkowania tej sumy.
W kolejności, proszę.
Proszę Państwa, gwoli ścisłości, faktycznie kanały wentylacyjne były niedrożne. Udało nam się na poziomie pierwszego piętra udrożnić 3 kanały, ale wentylacja, która powstała nowa, była robiona nowa. Z tego co wiem, była robiona nowa, więc nikt niczego nie udrażniał. Zostały wyprowadzone na pierwsze piętro nowe kanały i wentylacja tam na tym etapie jest nowa. Także stąd z tego powodu po prostu to prostuję, bo proszę Państwa, Pan jak gdyby zarzuca mi takie malkontentstwo, że wszystko jest źle. Nie jest wszystko źle. Ja tylko mówię o tym, co jest niedobre. Co jest niedobre. Bo to wymaga naprawy, usunięcia, no i powiem szczerze, no zrobienia to w maksymalnie szybkim tempie. No mija rok, siedzimy na etapie balkonu. Ile jeszcze musi czasu minąć? Proszę Państwa, przyjdzie do sądu, sąd będzie kolejny ileś tam czasu i za chwilę tracimy pewne jakieś tam uwarunkowania. Muszę powiedzieć, Szanowni Państwo, że też po przeglądach są, ileś tam foteli jest zepsutych. Te stare pewnie by przetrwały te nowe. One były niedobre, one były drewniane, one były trzeszczały, one były niewygodne. Ale te, no już są tam 9 czy ileś tam foteli jest wymienionych. To nie jest Pani wina dyrektor. Państwa, przecież ja to rozumiem. Trzymamy rękę na pulsie i staramy się, że tak powiem, w stosownym momencie to regulować, ale taka jest prawda, taka jest prawda.
Ja tylko powiem jedną rzecz, o ile dobrze pamiętam, to te fotele wybrała akurat Pani. Z tego wszystkiego. I ja myślę, że to ta dyskusja do niczego dobrego nie prowadzi po prostu. Bo będziemy się przerzucać słowami, które jakby nic dobrego nie wnoszą. Ja bym tylko może chciał usłyszeć jedną chociaż dobrą rzecz, którą Pani zauważyła, a tam jest.
Jedną?
Pani Aldona tutaj Kozusia w temacie, proszę.
Jest wiele.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że będzie takie przekamarzanie.
Nic to nie da.
I nic to chyba nie da. Pogadamy, pół godziny, godzinę i
rozjedziemy.
Ja proponuję, żebyśmy zobowiązali spotkanie Pani Dyrektor łącznie z burmistrzami i z nadzorem i pracownikami inwestycyjnymi tutaj, którzy prowadzili nadzór inwestorski. Wypunktować wszystkie usterki, to raz. Część na pewno jest w umowie zabezpieczenia gwarancyjnego od firmy wykonawczej, która powinna wykonać. Jest zabezpieczenie gwarancji? Jest. No więc z tego. Następne rzeczy, co dane, jaka jest wartość i jakie prace są zaskarżone do sądu, co mieści się w tych 140 tysiącach. I dać informacje i po kolei realizować. Bo to nie ma co, kto przekamarzał i tamto. Są błędy ewidentne i wszyscy widzieliśmy i to jest niepodważalne chyba i nikt z nas tutaj nie podważy. I trzeba głowę w piasek, jak struś, przyjąć to na klatę i teraz działamy i robimy. Bo tak to nic nie da, takie gadanie. My sobie pogadamy i tamto. Odnośnie tutaj naszej oceny komisji, to jeszcze chciałam powiedzieć, że opracowała to Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty. Ja oczywiście tam mam do naszej komisji. Przewodniczący w ogóle tam żadnych takich nie ujął odnośnie właśnie naszego stanowiska wobec tych wszystkich założeń, co mówiliśmy, remontowych i tych wad, usterek. I to powinno się znaleźć, więc to trzeba uzupełnić. To wszystko, co chciałam.
Dziękuję, przewodniczący. Koleżanka jeszcze był.
Ja tylko przypomnę, że cała ta dyskusja zaczęła się od stwierdzenia Pani Dyrektor, że może warto podać do wiadomości, dlaczego balkon jest zamknięty. Ja myślę, że warto podać do wiadomości. I tutaj chyba oburzenie niczyje nie powinno mieć miejsca. Dlaczego Pani Dyrektor ma obrywać za to, że to jest zamknięte? Myślę, że warto napisać o tym, żeby ludzie wiedzieli i nie pytali za każdym razem. Dziękuję.
Dobrze, zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem stanowiska dotyczącego oceny działalności Domu Kultury oraz funkcjonowania bibliotek?
Bardzo proszę, członkowie Komisji Oświaty. Kto z Państwa jest za? 4 osoby za.
Członkowie Komisji Budżetowo-Gospodarczej, kto jest za? 4 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Cztery osoby za, jedna osoba nie głosowała.
Komisja Ochrony Środowiska, kto jest za? 4 osoby za, dziękuję.
Dobrze, kończymy przerwę. Koniec przerwy. Przystępujemy do punktu trzeciego. Sprawy różne organizacyjne. Radni otrzymali materiały. Pierwszy z nich to jest opinia audytu wewnętrznego dotycząca zbiorowego zaopatrywania wodę i odprowadzanie ścieków. Rozpoczniemy dyskusję może w tym temacie, czy radni mają jakieś pytania. Dotyczy uchwały nr 15/90/15 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Może ja. Bo to dotyczy...
Pani radna Dona Koczut, proszę.
To dotyczy akurat pisma z Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i dopiero dzisiaj dostałam to, więc się zaznajamiam, więc na pewno my nie będziemy zgodni z tą opinią i po prostu skierujemy sprawę do sądu administracyjnego.
Dobrze, dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytania w tym temacie? Nie widzę.
Na co możemy zrobić?
No, to nic więcej. No, tu jest opinia i dalsze co. Tak. To zostanie wysłane do naszej instytucji.
Drugi dokument to jest, otrzymaliśmy do zapoznania, do związku ze zbliżającą się sesją Rady Miejskiej w Ozimku przedkładamy roboczy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie gminy Ozimek w celu zaopiniowania go przez radnych. Głos zabierze pani skarbnik, tak?
Tak. Proszę Państwa, jak Państwo pamiętacie, Rada zobowiązała burmistrza do przedłożenia materiałów dotyczących plusów i minusów wprowadzenia takiej uchwały. Takie materiały wstępne Państwo otrzymaliście przed komisjami w styczniu i potem cały czas pracowaliśmy na temat wprowadzenia takiej regulacji w naszej gminie. I stąd zrodził się nowy, w ogóle pierwszy projekt uchwały w zakresie pomocy regionalnej w naszej gminie. Taka pomoc regionalna wynika z rozporządzenia rozporządzenia Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 roku, gdzie są określone warianty niemożliwości udzielenia takiej pomocy. Taka pomoc może być udzielona na inwestycję początkową. Inwestycja początkowa to jest inwestycja w utworzenie nowego przedsiębiorstwa, w dywersyfikację produkcji, w nabycie przedsiębiorstwa w przypadku, gdyby ono było zlikwidowane. I zastanawialiśmy się nad sytuacją w naszej gminie i możliwością zastosowania tego rozporządzenia w warunkach funkcjonowania naszego budżetu. I nasza propozycja jest taka, by przedłożyć Państwu projekt dotyczący tej pomocy dla przedsiębiorców inwestujących w nową działalność gospodarczą. To znaczy dla przedsiębiorców, którzy wprowadzą, będą się budować, powstaną nowe obiekty, nowe budowle, ewentualnie rozbudowa istniejącego zakładu. Dlatego zaproponowano pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców na okres 3 lat, gdy koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wyniosą co najmniej 500 tysięcy do 2 milionów złotych i 5 lat w przypadku, gdy koszty kwalifikujące się objęcia pomocą wyniosą co najmniej 2 miliony złotych. I zatrudnienie pracowników w przypadku pierwszym 10 miejsc pracy, a w drugim przypadku 20 miejsc pracy. Warunki zostały tutaj Państwu przedstawione i chciałam powiedzieć, że dlaczego nie ukierunkowano się na dywersyfikację? Dlatego, że proponowana uchwała jakby idzie w kierunku nieuszczuplenia dochodów gminy, czyli nowe inwestycje, nowa działalność gospodarcza w nowych obiektach. Natomiast w przypadku dywersyfikacji czy nabycia zakładu, gdyby upadł, a można było, powiedzmy, przedsiębiorca by nabył i jakby uchronił od upadłości zakład, powoduje uszczuplenie bieżących dochodów gminy. I dlatego ta propozycja jest właśnie w takim kształcie, jakim Państwo żeście otrzymali. Na pewno będziemy tutaj słuchać Państwa uwag. Na pewno tutaj przyjmujemy uwagi od osób innych zainteresowanych, którzy na pewno będą się tutaj dopytywać o warunki, dlaczego w takim kierunku. Przyjmujemy Państwa uwagi i na pewno będziemy dyskutować, bo na tą sesję nie będzie to projekt uchwały, tylko dopiero ewentualnie na sesję marcową, czy w kolejnych miesiącach, w zależności od tego, jakie uwagi zostaną jeszcze zgłoszone.
Dziękuję. To zapytam, czy tu się kwalifikuje, chodzi o tą uchwałę, firma Carmonex, jeśli ona przenosi się ze swoim...
Nie. No tu pisze, że nowe.
Nie.
No bo nie kwalifikuje się.
No nie. Pani powiedziała, że adaptowane były.
Nie, nie kwalifikuje się. Nie kwalifikuje się.
Na pewno.
Proszę Państwa, projekt uchwały mówi o inwestycjach nowych. Nowo wybudowanych, nowo rozbudowanych, nowych budowlach.
Nowo rozbudowanych.
Ale mówię o nowym obiekcie, który powstaje obok tego, który
dobrze,
jest.
Nie ma tematu.
W tym sensie.
Radny Sklosz, proszę.
Ale pani skarbnik, pani to już chyba wyjaśniła, bo w tych materiałach, które my tam dostali w styczniu, tam pisze wyraźnie, że każda pomoc udzielona może wpłynąć niekorzystnie na budżet gminy. Ale teraz ta uchwała jest tak przygotowana, że raczej nie wpłynie, tak?
Zgadza się. No. Proszę państwa, jaki jest budżet w tym roku, państwo doskonale wiecie. Każdy dochód, każda złotówka mniej powoduje to, że te relacje mogą się kształtować już w kierunku ujemnym. I tutaj nie bardzo możemy sobie pozwolić na to, żeby dać ulgę przedsiębiorcy w przekształceniu produkcji w istniejącym obiekcie, bo ten podatek już mamy. Ulga dla tego przedsiębiorcy na dywersyfikację powoduje utratę dochodów bieżących. A dochody bieżące muszą sfinansować wydatki bieżące. Jakie wydatki bieżące mamy, państwo doskonale wiecie, i ile brakuje jeszcze. Więc każdy ubytek będzie mieć naprawdę duży wpływ na poziom finansowania wydatków bieżących.
Dziękuję.
Myślę, że tutaj akurat ten projekt jest... powinniśmy wszyscy pozytywnie zaaprobować, bo nie uszczupli on dochodów. To jest prosta zasada. Nie będzie nowego inwestora, nie będzie ulg w podatku. Także no idąc tym tropem, zróbmy wszystko, żeby byli kolejni. Dziękuję.
Musimy tej uchwały.
Ale się ja ten, bo ja jeszcze no właśnie. Dobrze.
To jest projekt roboczy. Państwo żeście na pewno go w części przeczytali, zastanowili się, może jeszcze coś się państwu nasunie. Jesteśmy do dyspozycji w urzędzie. Można przychodzić, pytać, dyskutować. Jesteśmy po prostu otwarci na wszelkie uwagi.
Dziękuję. Radny Sklosz jeszcze, proszę.
Tak z ciekawości, pani skarbnik, tu jest taki zapis, że po udzieleniu tej pomocy 5 lat musi być i po 5 latach nie może kolejnych się wyprowadzić z gminy Odzimia. A jak się wyprowadzić? To jest, co wtedy?
To wtedy musi zwrócić ulgę, czyli zwrócić sądownie. Podatek. Nie, nie sądownie. Nie. Musi zwrócić podatek z odsetkami za ten okres czasu. Tak, tak.
Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania jeszcze w tym temacie? Nie widzę. Pani radna Adona Koczur jeszcze, proszę.
Nie ukrywam, bo chyba wszyscy dostaliśmy tutaj od pana Radkiego jeszcze takie jego uwagi i na pewno burmistrz też tutaj dostał. No i właśnie chciałabym, no dobrze, że dzisiaj właśnie tylko to są nasze takie zaznajomienie się uwagi i nie będziemy nic głosować. Trzeba się po prostu jeszcze tutaj zastanowić na temat tych wszystkich tutaj zaznaczonych spraw właśnie tej dywersyfikacji. Bo ja chciałam jeszcze powiedzieć i mnie cały czas notuje, że to tylko tak obowiązuje do 2020 roku. I ten okres właśnie, no, tak jakby tej pomocy, prawda, jakby rozszerzyć te kryteria, czy rzeczywiście by miały skutki finansowe właśnie na dochodach budżetu. I tutaj można by było jeszcze się zastanowić, bo dla mnie to nie jest takie jeszcze stuprocentowo pewne, że jeżeli byśmy nie pomogli tym wszystkim inwestorom, wprowadzając jeszcze tą dywersyfikację i albo innowacyjność, jakie skutki i czy rzeczywiście by na ten budżet wiele ucierpiał, nie? Także chciałabym jeszcze tutaj to zastanowić.
Dziękuję. Pani skarbnik, proszę.
To znaczy ja powiem tak. Okres obowiązywania uchwały jest do 2020 roku, ale jeżeli na przykład przedsiębiorca złoży wniosek w listopadzie czy w grudniu 2020 roku i nabędzie takich uprawnień, to wtedy ta pomoc będzie poza rok 2000 aż do wygaszenia tej pomocy. Takie jest rozporządzenie ograniczające. Co będzie po 2020 roku, nie wiemy. Czy ta forma rozporządzenia będzie w takim kształcie, czy ona będzie zmieniona.
tego nikt nie wie na chwilę obecną, ale decyzje podjęte do końca 2020 roku będą obowiązywały dla danego przedsiębiorcy aż do wygaszenia pomocy do końca trwania tego, tej pomocy dla konkretnego podmiotu.
Ja jeszcze chciałam...
Co jeszcze chciałam powiedzieć? Wszelkie formy pomocy dla nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, dla zmiany procesu produkcyjnego, wszystkie te elementy mają wpływ na poziom dochodów bieżących. Wszystkie. Za wyjątkiem tych, które tu Państwu żeśmy zaproponowali na nowe obiekty.
Dziękuję.
Ja jeszcze chciałam tylko tyle powiedzieć, że no chcemy, żeby po prostu ta gmina się rozwijała. Chcemy pozyskać jak najwięcej inwestorów. Jeżeli będą różne firmy wchodzić tutaj na tą gminę, na tereny naszej gminy, no to są, owszem, dla niego koszty, a dochody gminy, ale mamy tak samo inne dalsze jeszcze plusy, że zatrudniamy pracowników, że gmina uzyskuje, ma więcej miejsc pracy, że wpływają z innej strony znowu, prawda, dochody od pracujących tych ludzi w tych firmach. Więc jeżeli my w ogóle nie będziemy pomagać i nie chcemy, no dobrze, no to jest bardzo ta uchwała jest podobna do tej, którą już uchwaliliśmy. Więc trzeba wszystkie skutki mniej więcej zastanowić się, jakie osiągamy i pozyskujemy i będziemy mieć.
Dziękuję panu zastępcy burmistrza, proszę.
No my to wszystko rozważamy właśnie, dlatego to też jest takie, ten, no każdy tutaj punkt, dywersyfikacja czy inny, to jest jakiś koszt dodatkowy. Gdyby nadwyżka operacyjna nasza była większa, byśmy sobie mogli pozwolić na jakieś tam większe ryzyko, że tak powiem. No jeszcze dyskusje trwają i myślę, że będziecie Państwo informowani, co tam sobie, tym bardziej, że pan Radkę też tam, jego tu nie ma, ale na pewno tam do mnie dzwoni i na pewno się będzie tam dalej z tym zgłaszał. Co do różnicy do tej de minimis, no to jest zasadnicza. Po pierwsze, nie jest ograniczona tak małą kwotą, tylko jest dużo większa. Tam są różnice techniczne, które sprawiają, że to jest dla trochę większych i poważniejszych inwestorów, że tak powiem, taki no, dodatkowy bodziec, żeby tutaj być. To tyle, dziękuję.
Radny Sklosz, proszę.
Panie burmistrzu, bo pan mówi, wiadomo, że Carbonex albo firma pana Radkiego się nie łapie na to, a ci, co się wprowadzili na ich stare miejsce, tam w Primie, tam jest nowa firma, która podobno wykonuje schody, balustrady, jakieś tam balkony, takie rzeczy. Z jakimś niemieckim kapitałem. Ty się nie łapie, bo do starego się wprowadza, tak?
To znaczy, no jest też określona procedura. Przed inwestycją początkową trzeba tą procedurę uruchomić. Kto jej nie uruchomił, a już zaczął tą inwestycję, to się nie odnosi do inwestycji, które się już toczą.
Dziękuję. Pani Skarbnik jeszcze, proszę.
Ja jeszcze chciałam tutaj odpowiedzieć pani radnej. Owszem, możemy stracić, ale wtedy musimy równocześnie ograniczyć wydatki. Czyli na kwotę, którą przypuszczalnie nie wpłynie do budżetu, będzie trzeba ciąć wydatki. A to jest bardzo trudne. Zresztą państwo wiecie, to jest bardzo trudne.
Tylko mówię, ile przedsiębiorstw może skorzystać później. Są te ograniczenia.
Dobrze, dziękuję. Jeszcze przewodniczący Libera, proszę.
No, jeszcze raz w sprawie tego projektu. No, chcemy dalej im zachęcać inwestorów, żeby nowe budynki, które by wpłynęły na to, że będziemy mieć więcej pieniążków w budżecie. No i tyle. No i tak jest sens tej uchwały.
Pani Skarbnik jeszcze, tak? Nie, nie. Widzę, nie ma pytań, więc zamykamy dyskusję w tym temacie. Dalej sprawy różne. Ja może tutaj powiem, Państwo wiecie, z Komisją Ochrony Środowiska byliśmy na wyjeździe po gminie, po miejscowościach, po naszej infrastrukturze, że tak powiem,
Protokół dosyć tego obszerny jest, sporządzony. Nie wiem, czy do pana burmistrza dotarł, ale chyba dotarł. Byliśmy w parku Redanca i tam jest, powiem, dużo do roboty. Dużo do zrobienia jest. Tylko niepokoi nas jeden taki fakt, jaki stwierdziliśmy. Jest włączony grzejnik olejowy 2000 W w tym pomieszczeniu bez nadzoru. W tym socjalnym. Ja byliśmy we wtorek, byłem w środę, prywatnie, wieczorem, byłem w czwartek, byłem w piątek i cały czas on tam jest włączony. I grzeje. I prosimy...
On ma termostat.
Proszę?
Ten grzejnik ma termostat.
No ale po co on grzeje teraz? Tam nic się nie dzieje. No. No trzeba. Nie. Tutaj urządzenia grzewcze bez nadzoru pozostawione, wiadomo czym się kończą. Odbiorniki energii elektrycznej, jeżeli nie ma nadzoru.
Ten grzejnik ma testy wszystkie i jest termostatem.
A pan wie, że broń sama raz do roku strzela? To może analogicznie do tego tematu posunąć. Dobrze. Zima jaka jest, każdy widzi. Kwestia, czy pan burmistrz już ma na uwadze jakieś firmy, które by ewentualnie podjęły się tutaj remontu dróg, później typu łatanie dziur, czy już są wyłonione, czy coś w tym temacie wiadomo już?
No, zima trwa, prawda? Firmy wiadomo są i na pewno te dziury będziemy robić, no, tak jak zwykle.
Czyli pan trzyma rękę na pulsie w tym temacie?
Jeśli chodzi o broń, to likwidowałem.
Rozumiem. Tam był temat też poruszany w zeszłym roku, te nasze nieszczęsne tablice na osiedlach. Coś w tym temacie wiadomo już, kiedy byśmy ruszyli z tym.
A o jakich tablicach pan mówi?
Ja tutaj jeszcze powiem o takiej sytuacji, dosyć się źle z tym czuję, żeby to powiedzieć, ale muszę powiedzieć, jako interwencję mieszkańców, mieszkanki Rozinka, dzwoniła w zeszłym tygodniu do referatu rozwoju gospodarczego gminy Rozimek w sprawie przoków i tam uzyskała informację nierzetelną, została źle potraktowana. Ja nie chcę być stroną w tym temacie, ale w tym prawdy, że niemiło została potraktowana, jeśli chodzi o rozmowę telefoniczną. Państwo coś wiecie na ten temat?
Pani pytała się, kiedy będzie wywózka gabarytów z terenu miasta. Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że nie wiem, czy będzie i kiedy będzie, ale w każdym momencie może każdą ilość zawieźć do przoku. Pani twierdziła, że ona musi zapłacić i że to nie jest odpowiedź na jej pytanie. No więc zaczęliśmy się przekomarzać. A jak, no to może i było niegrzecznie. Sami Państwo wiecie, że nieraz potrafię niegrzecznie odpowiedzieć. No, także potwierdzam. Była taka rozmowa. Kwestia tylko interpretacji, co było grzeczne, a co było niegrzeczne.
Ja sam nie będę wnikał w to, ale dobrze.
Jeśli można, panie przewodniczący, jak już jestem przy głosie, chciałem, że tak powiem, powiedzieć, że w tej uchwale z tą jednorazową wywózką to był mój błąd, bo w regulaminie naniosłem poprawkę, że dwa razy, a po prostu jakoś mi się omsknęło w tej drugiej uchwale, także wnioski zostały uwzględnione, ale w 50%.
Dobrze, dziękuję. Właśnie jeszcze odnośnie informacji o przoku na stronie internetowej Ozimka. Tam wszystko przeczytałem, ale właśnie nie ma informacji i ile razy w roku. Nie ma tego zdania. Jeśli patrząc na starą uchwałę jeszcze. Ale ja mówię o wywózce ponad gabarytów z tego, zabudowy. Że nie ma na tym, że... No nie ma, no właśnie o to chodzi. O to chodziło.
Pani radna Aldona Koczut, proszę.
To, co przed chwileczką powiedział kierownik, to faktycznie tak jest zgodnie z rozporządzeniem i ustawą, ale wiemy, że życie pokazuje co innego i ja wiem, że po prostu będą gromadzone przedmioty wielko... Będą i to jest nieuniknione i nikt nie będzie do przoku wywozić. Pytałam się... No tak, przy zabudowie wielorodzinnej.
Ale dlaczego mamy nie nauczyć mieszkańców wywozić?
No nie nauczymy, no. Ty sobie kupi auto, no to taka prawda, no nie nauczysz, no. Będziemy patrzeć na to, co będzie, bo nikt nie będzie wywozić, ale to nie o to chodzi. Pytałam się w Opolu, jak rozwiązali ten problem, no więc rzeczywiście tam podnieśli stawkę za segregację odpadów na 13 zł od osoby, z tym, że wywożą co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie wielkogabaryty. I też jest szok. No ale no tak sobie ustalili w regulaminie, bo po prostu wiedzą, że no nie pozwolą sobie, żeby miasto było, wyglądało zawalone śmieciami i ten. No niestety, no nie nauczymy społeczeństwa i wiemy. My możemy ogłosić, że jest w dniu takim i takim, 40 godzin wystawione, a on wystawi zaraz w następnym dniu.
No właśnie to chciałem powiedzieć.
No tak jest. No tak jest. No i co mamy zrobić?
No nic.
Ma to leżeć pół roku. No właśnie.
I wtedy się mieszkanie nasyci tym widokiem, stwierdzi, że źle zrobiłem i następny raz już nie zrobię.
Tylko nie wiem, czemu mieszkańcy dzwonią nie tam, gdzie powinni i dlaczego ja mam to wysłuchiwać, że tam się chyba... A tu spokój!
Dzwonią,
no, ale nie tyle chyba co do nas. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie drogi. Ostatnio, jak Państwo zauważyliście w Ozimku, ci co mieszkają, że na ulicy Słowackiego z tyłu za zespołem szkół była, można powiedzieć, basen się tworzył przez zatkanie kanalizacji deszczowej. Kłopot jest w tym, że w chodniku przejścia Słowackiego Korczaka tam było zatkane przez pięknie nasadzone wierzby. I te wierzby, korzenie zrobiły to, co zrobiły. No i dowiedziałam się, że i będą tak musieli kopać przez cały plac zabaw na Korczaka i tam przez ten chodnik, który jest w stanie już takim samym, jak teraz zrobiono na górce przejście koło kierownika, co mówił, że się wyprowadzi, a się nie wyprowadza i będzie... Ale dobrze, że zrobili. Tak, ja nie mówię, że źle, że zostało to wykonane. I teraz mam pytanie do burmistrza. Czy nie można by było już zaznaczyć w budżecie albo starać się, żeby szukać z jakichś środków finansowych, z projektów unijnych dofinansowania o naprawę i remont i od razu zrobić to, ten cały łącznik przy przedszkolu Korczaka na Sikorskiego od Częstochowskiej. Ta cała droga betonowa, bo to już nie jest droga betonowa, tam słuchajcie, rowerem się już nawet nie da jeździć, bo tam jest sam piasek. Zresztą nam kierownik to chodzi codziennie do garażu, to wie. No.
I nie chodzę tym chodnikiem, który jest zabrany, bo to jest przedszkola dwójka.
Tak. To jest fatalna droga, ale mówię, żeby poszukać jakichś środków, ja mówię, bo Schetynówki pytałam się, że burmistrza, no niestety już nie ma, więc weź w jakiś inny może szukać, bo to jest po prostu karygodne już.
Nie wiadomo, cały czas śledzone są wszystkie możliwe fundusze, zapewniam Państwu.
No więc trzeba będzie, jak nie będziemy szukać, no ująć w budżecie w następnym roku do wykonania to zadanie, no bo to jest naprawdę już... Co zostały betonówki po budowach przedszkola i tych osiedli Słowackiego i Sikorskiego? Tak to jest zrobione, to jest już wypłukane, zniszczone. Tam jest oczywiście, tak jak mówię, ten plac zabaw teraz będzie rozbierany, albo tam unikną tego, ale będą przekopywać do tej studzienki, bo oni udrożnili, ale na średnicę tam 10-centymetrową i ten chodnik. Akurat tam przy okazji można by było to wykonać. Także bardzo bym prosiła.
Dziękuję, ja się odniosę do tego tematu właśnie i tam myśmy zasugerowali, idąc tutaj dla dzieci, młodzieży właśnie na
krok do przodu w temacie łyżwo-rolek, deskorolek. Nie można na jednym boisku, nie można na drugim jeździć, dzieci się nie mają gdzie jeździć. A tam piękny dywanik asfaltowy wokół tego przedszkola, jest bezpiecznie, nie ma ruchu, byłaby fajna droga akurat właśnie na naukę dla tych dzieci, jakby tam był ten dywanik w tym momencie. Ale to jest wewnętrzna, to właściwie to nie jest droga. No. To nie jest droga, no. To jest taki łącznik, no. Proszę? Samochody nie jeżdżą teraz, no. W temacie mieszkańcy, co zgłaszają mi tutaj odnośnie funkcjonowania tej naszej uchwały w sprawie opłaty targowej, są dosyć głosy negatywne o podniesienie tutaj tej stawki. Mówią, że w Zawadzkim, w Strzelcach mają, to się mówi, utwardzone, mają odpływy, mają zadaszenie za 22 zł chyba za stanowisko, gdzie tutaj w Łozinku koszą, mówią kolokwialnie, koszą za stanowisko. I czego widać tutaj właśnie w sobotę, że mało ludzi stoi. Czy myśmy nie musieli nad tym się zastanowić w tym temacie? Odnośnie tego tematu jeszcze.
Tak, ja właśnie mam podobne sygnały od handlowców, nie bezpośrednio, ale przekazane, że też handlowiec, który sprzedawał, jak mówił tutaj bardzo długo, nie wiem, czy 10 lat, czy 15 lat, mówił wprost, że będzie musiał się wyprowadzić, ponieważ stawka jest wysoka i nic nie ma w zamian. I w związku z tym mówił właśnie, że prawdopodobnie zrezygnuje z przejeżdżania do Łozinka. A i jeszcze dodam właśnie, że o ile ja pamiętam, nie wiem czy dobrze pamiętam, to pan prezes Fujak mówił nam, że ta stawka wcale nie wzrosła z tego, co ja dobrze pamiętam, nawet zmalała, prawda? Tak nam przekazał.
Pani skarbnik, proszę. Ja myślę, że wyjdziemy naprzeciw handlującym, że się nie spłoszą. Jak przyjdzie okres teraz świąteczny, nie uciekną i będą pustki na tym. Wyremontujemy, a tutaj nie będzie ludzi, nie? No. Dziękuję. Czy są pytania jeszcze w tym punkcie? Radny Sklosz, proszę.
Nie wiem, czy żebym dobrze przyuważył, czy nie, ale wiadomości łazienkę tak szybko przesyłałem i tam nie ma słowa, nie wiem, czy do pana przewodniczącego, czy do burmistrzów, o ostatniej sesji, gdzie była ważna sesja według mnie, bo była i pani starosta. Nie ma, no nie wiem, może, że nie przyuważył, ale raczej chyba nie. No. A druga sprawa, bo dzisiaj tu na tej komisji, no, większość czasu my spędzili na rozmowie o pieniądzach, którym wszystkim brakuje, nie? Szczególnie na Dom Kultury, gdzie bardzo dużo brakuje, ale że przeczytał w Nowej Trybunie Opolskiej 19 lutego, że Opolskie Centrum Onkologiczne, gdzie tam leżą raczej ludzie poważnie chorzy, nie? W zeszłym roku dostawało 416 zł na pacjenta, a w tym roku 156. I minister powiedział, że nie wolno to przeodbijać na pacjentach. To na kim?
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Radny Bąk, proszę.
Natomiast ten chodnik bardzo ładnie zrobiony, on jest szeroki, ale zauważyłem też i ludzie mówią, takie niepokojące zjawisko. Samochody tędy przejeżdżają. No, przejeżdżało auto, tak, jechał od strony Biedronki w stronę Dębu.
Prezes komunalki wjeżdżał na rowerze, oczywiście.
No i... Tak?
To może pan budować.
Dopiero później, jeżeli będzie tam teren, to oddadzą zakazy.
Aha.
Ale i właśnie...
Można było barierki postawić tutaj od strony Dłuckiego.
No pan jest może zabezpieczyć. Ja na rozmowie, może mogę...
Tak,
na rozmowie właśnie z prezesem komunalki odnośnie właśnie tego targowiska, bo zajmie nasz teren też, wykonując to zadanie. Oczywiście myśmy przychylili się do tego. Mówiłam o utrzymaniu czystości po targowaniu. Przecież wszyscy mieszkańcy chcą, żeby tam było to miejsce, ale te osoby, które sprzątają, to niech sprzątają nie tylko targowisko, ale jak jest wiatr, to na osiedlu domków jednorodzinnych zgłaszają mi tam te osoby. Przychodzą do mnie zaraz już w poniedziałek, tak jak ja bym tam sprzątała te tereny, że oni już mają dość tego, że nie będą za jakimiś po workach dosłownie tych plastikowych. No zobaczcie, jak jest o 14, jak tam wygląda. I oni zbierają, owszem, czy nie lepiej by było na okres targowania, jak będą już te chodniczki, czy co, ustawić kilka
koszy.
No przecież to jest tak proste i banalne. I proszę bardzo, ta firma sobie później zbiera i daje ten zadanie. Prezes mówi, no przecież jest tam kontener w jednym miejscu. No to jest całkiem co innego. Przecież jakby ten na tych drutach i tam. No to przecież już ten, co ma ten stragan, już nawet sam postara się trochę tych worków powrzucać.
Panie, a domy wracamy do edukacji, do tego, co ja mówiłem.
Ale stwierdziła, że są nieedukowalni ludzie.
No ale zacznijmy tylko. Nie, ale to jest tak proste. No ale dlaczego ja mam w niedzielę mieć wzdłuż Opłotów pełno worków i dlaczego nie zbierają? No to zwróćcie, nie zbierają i nie stawiają śmieci.
Czyli
to daje mi o tym...
Edukować.
Kogo mam edukować? Kupiec powie, że on płaci, nie ma gdzie wrzucić i do widzenia.
No. Płacę i rzucam na ulicę.
No ale jak nie ma?
Żarty,
no.
Można spróbować.
To spróbować i na pewno to jest...
Nie kosztuje po prostu tak.
Oczywiście.
No. Tak, jak przewodniczący mówił, takie worki na
takim stelażu, no. Czy są jeszcze pytania w sprawach różnych?
Tak.
Pani radna, proszę.
W maju po zebraniach wspólnot, no zawsze byłem na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, mam różne wnioski i tak. I skierowałam pismo do urzędu w sprawie oświetlenia przy ulicy 22 Lipca 7. Tam jest słup oświetleniowy i dosłownie nawet zrobiłam zdjęcie, jakąś gałązkę i ten. Do tej pory nie dostałam odpowiedzi. I
Wiadomo, że teraz mam za tydzień zebranie, to zebranie wspólnoty. I co ja mam odpowiedzieć tej wspólnocie? W ogóle nie dostałam odpowiedzi. Dziękuję. 18 maja dokładnie. 2015 roku.
To zebranie zup po tej dacie.
Po jakiej dacie? Ja muszę do końca marca. Dziękuję.
Czy jeszcze są pytania jeszcze? Wobec wyczerpania tematu zamykam wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Polityki oraz Komisją Budżetowo-Gospodarczą. Dziękuję.